Dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i spotykamy się jak co tydzień 21:30, ażeby pogadać o tym, co tam ciekawego, fajnego zdarzyło się w Hollywood, w świecie filmów, tak ogólnie sam w Hollywoodzie. Dzisiaj temat jest od zatrzęsienia. W ogóle widzę, że coś ten telewizor za jasno, ale muszę go poprawić, no bo mnie denerwuje, ale już tutaj zobaczymy sekundeczkę. Obraz, ciach, pach, prach. Zaraz wam powiem, o co chodzi w ogóle. Czy teraz coś już widać? O, gdzieś tam jechałeś, niech tak będzie, dobra. Może być, może zostać. W ogóle spóźniłem się kilka minut, bo oczywiście byłem na imprezie. Słuchajcie, ależ te imprezy sześciolatków potrafią naprawdę namieszać. Uch, coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Także jak najbardziej grubo było, fajnie. Witam bardzo serdecznie. Cześć Lancel, witam cię serdecznie. Krzysztofie, witam cię bardzo serdecznie. Ciekawy gier. Siemanko wszystkim. Siemaneczko, witam cię również. Wiciu, o, kopę lat. Jurek Piechota, Lancel po raz wtóry. Marcin zaspał? No niemalże. Dobry wieczór, Dariuszu. Słuchajcie, na początek oczywiście kilka spraw organizacyjnych. Często pytacie, bo no wiadomo, w tym momencie The Last of Us serial jak najbardziej święci triumfy na HBO Max i leci. I pytacie, Marcin, czemu tak samo jak inni twoi koledzy po fachu nie robisz recenzji co tydzień od każdego odcinka? No, nie robię z jednego bardzo prostego powodu, panie i panowie. Otóż w Irlandii nie ma HBO Max. Jest oczywiście HBO, cały czas sobie jest, śmiga, ma się, no, ma się dobrze, ale odcinki na HBO pojawiają się z tygodniowym opóźnieniem, więc tak troszeczkę byłoby słabo, kiedy w tym momencie, no powiedzmy, Julian, Michał czy Marcin recenzują nagle odcinek numer 5, żebym ja recenzował odcinek numer 6, a bardzo często tak to się zdarza, a to jest tygodniowe opóźnienie, więc no niestety nie będzie recenzji, nie będzie oczywiście recenzji każdego odcinka dla Sowas. Będzie jak najbardziej podsumowanie tygodniowe, to oczywiście wróć tygodniowe, sezonowe chciałem powiedzieć, więc cały sezon sobie jakoś tak ładnie, fajnie podsumuję i będzie omówiony, z tym jak najbardziej nie ma najmniejszego problemu. Druga sprawa, wszedł, no o tym też zaraz powiemy, pojawił się w Polsce Sky Showtime, materiał o tym, jak ta platforma w ogóle wygląda, jak założyć konto jest na kanale. I tu mówię od razu wszystkim, którzy pytają się, ale stary, co ty pieprzysz za głupoty, przecież tam nie ma nic o żadnym rocznym abonamencie i tak dalej, a ty mówisz o rocznym abonamencie. Tak, tylko panie i panowie, weźcie pod uwagę, że materiał był nagrywany zanim platforma jeszcze ruszyła i był nagrywany, uwaga, tutaj niektórych zaskoczę, na podstawie materiałów nadesłanych przez Sky Show, Showtime Polska. Nie, spokojnie, nie Rumunia, nie Węgra, nie Serbia, nie Portugalia, Polska. To, że w tym momencie jest promocja, gdzie można zapłacić za miesiąc 12,49, ona jest tylko do 11 kwietnia. Później pogadamy na temat rocznej oferty wtedy. Także ja to, co podaję, to jest na temat tego, co Sky Showtime przesłało. To nie jest wymyślone, to ja sobie nie wymyśliłem, że a może taka będzie cena roczna i taką, o, tak to zrobię. Nie, nie. To są informacje nadesłane przez tę stację, panie i panowie. Więc tak to wygląda bardzo serdecznie. Witam również Asia Bednarek, hejka. A dzisiaj sobie, panie i panowie, pomówimy między innymi właśnie o Sky Showtime, co to jest, jak to się ma, o innej platformie, ponieważ no, w tym momencie jakby na to nie patrzeć, Warner Brothers przejął platformę VOD.pl, więc o tym będzie jak najbardziej. Tutaj coś dla widzów z mojego wieku, czyli słynny film Emmanuel powraca, tak? Będzie nowa wersja. Pogadamy sobie troszeczkę o grach, więc jak tutaj zresztą widzicie dobrze, będzie o dziedzictwie Hogwartu, które leci po rekord na Steamie. Będzie o kolejnej ekranizacji, czyli Dungeons and Dragons. Tutaj teraz informacja z cyklu właśnie takowych wolałbym unikać, czyli krótko mówiąc reżyser, który wraca do pracy. Skoro mowa o ekranizacjach gier, to Uwe Boll, panie i panowie. Uwe Boll będzie kręcił kolejne filmy, aż się bać, no, jak najbardziej, tylko i wyłącznie. Zakończyły się zdjęcia do Nowej Planety Małp, o tym sobie pomówimy jak najbardziej. Powstanie aktorska wersja, jak wytresować smoka. Co dalej mamy? No, niestety będzie cykl Peselu nie oszukasz, bo wiadomo, odeszła od nas Raquel Welch, więc pomówimy. Duży będzie materiał na temat Marvela, bo niedawno Kevin Feige udzielił wywiadu. Wiemy coś, co się będzie działo z Harrisonem Fordem, będzie coś odnośnie z Spidermana 4, Disney zmniejsza ilość produkcji, która się pojawi, o tym też będzie, zmienia daty niektórych widowisk, o tym sobie również pomówimy, no i zaczynają się prace nad Fantastyczną Czwórką, będzie o tym, będzie oczywiście o nowym Hellboyu, no bo jakże to tak, no musi być oczywiście nowy Hellboy, Starski i Hutch również powraca, właściwie powrócą, tak, Starski i Hutch powrócą, jako kobiety. O tym sobie pogadamy. Będzie oczywiście oprócz tego, że Uwe Boll wraca do pracy, wraca również Mike Lee i to jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. No i jeszcze niedobre informacje, jeżeli chodzi o stan zdrowia Bruce'a Willisa, a także Judy Dench. I na koniec, panie i panowie, pogadamy sobie o horrorach. Slasher Thanksgiving. Także będzie to rzeczywiście dosyć mocno się działo. Będzie rzeczywiście fajnie. Widzę, że tutaj jest mnóstwo osób. Bardzo mnie to naprawdę cieszy, że jesteście, że wbijacie, że się pojawiacie. Gdzie tutaj ma być? Tutaj z tej strony. Okej. Okay. Informacje oczywiście dla tych, którzy oglądają ten odcinek z odtworzenia. W opisie będzie spis treści, tam może sobie skakać po rozdziałach, bo zawsze poruszamy kilka tematów. To nie jest tak, że trzymamy się jednego. Poruszamy się cały czas w obrębie kultury, ale rzeczywiście będziemy się poruszać między takimi otokowymi różnymi. Okej, tutaj kamery działają, wszystkie w porządku. Tak, jak najbardziej widzicie, ponownie się udało uruchomić. Nawet moja kamera herbatkowa jest, a dzisiaj uskuteczniam, bo lubię Earl Grey. Już nie patrzę, co piszecie. Widziałeś, Marcin, Antmana? Faktycznie taka tragedia. Widziałem Antmana, wczoraj poszliśmy z Wiktorem do kina. Będzie recenzja już jutro. Powiem tak, już jest nagrana, tylko muszę po prostu zmontować. Faktycznie taka tragedia. Powiem tak, zastanawiałem się, po co tam jest Antman, bo to nie jest film o Antmanie. Także ale będzie jak najbardziej recenzja jutro. We wtorek pojawi się recenzja o... Nie recenzja, tylko informacja o tym, jak założyć konto na video Amazon Prime. Bo już wiadomo, było o Disney, było o Sky Show, tam trzeba teraz o kolejnych. Jure Piechota. Zawsze tyle informacji się wydaje na początku, jest, ale potem są one tak skompresowane, że live nie trwa 3 godzin. No to się właśnie staram, dlatego też te wszystkie informacje są połączone tematycznie, wiesz. Jak na początku będą, powiedzmy, platformy streamingowe, no to mamy jedne. Potem jak będzie komiksy, to też staram się, żeby to nie było na zasadzie, że o, teraz sobie pogadamy o, załóżmy, o Sky Showtime, że potem na końcu, ale przecież patrzcie, przecież jeszcze VOD albo, no po prostu, wiesz, też jest ciekawie, także jakoś tak jest. W ogóle Ant-Man, no, o, patrzcie, znowu się zdjęcie wyłączyło. No a tak pięknie było. Czemu się nie pokazuje? I już jest. No i dobra. Słuchajcie, więc nie przedłużamy. Zaczynamy. Lecimy, żeby rzeczywiście nie trwało to 3 godziny. Sky Showtime. No jak mówiłem wam, 14 lutego platforma zadebiutowała w Polsce. Początkowo miało to kosztować 24,90 zł miesięcznie i pakiet roczny 199 zł, no ale się zmieniło. I słuchajcie, tak wam przeczytam, jak tutaj ładnie według informacji podanych przez Filmweb. Już dziś w Polsce zadebiutował Sky Showtime, czyli informacje z 14 lutego. Platforma streamingowa oferuje produkcje takich wytwórni jak Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks, Paramount Plus, Showtime, Sky Studio i Peacock. Czyli krótko mówiąc, jest to, jakby tak popatrzeć, z amerykańskiego rynku Kilka platform skomasowane w jedną. Dla nowych użytkowników przygotowano niespodziankę. Rejestrując się na skyshowtime.com, otrzymają oni na zawsze 50% zniżki od standardowej ceny miesięcznej subskrypcji. Oferta jednak jest ograniczona czasowo. Do 11 kwietnia, panie i panowie, jeżeli się zapiszecie na tą subskrypcję i nie będziecie przerywali, to jest zniżka 50%. I nie oznacza to, że to jest 50%, o, teraz jest 12,49, tyle będę płacił na zawsze. Nie. Jeżeli na przykład, załóżmy, za 2 lata oni stwierdzą, że okej, ponosimy miesięczny abonament z 25 na przykład na 30 zł, to wtedy ty cały czas będziesz płacił 50%, czyli w tym momencie zamiast 30 zł będziesz płacił 50. Oni podniosą na 40, ty płacisz 20 i tak dalej, pod warunkiem, że nigdy nie przerwiesz subskrypcji. Jeżeli tą subskrypcję już po 11 kwietnia 2023 przerwiesz, no to w tym momencie już wpadasz na normalną cenę. Wtedy domyślam się, że, no bo teraz abonamentu rocznego nie ma jako tako, domyślam się właśnie, że wtedy będzie abonament roczny. Tylko przez ograniczony czas nowi użytkownicy rejestrujący się na Sky Show tam otrzymają na zawsze 50% zniżki od standardowej ceny, czyli to, co właśnie mówiłem. Oznacza to, że w Polsce użytkownicy korzystając z oferty płacą tylko 12,49. Poza dostępnością dla użytkowników poprzez stronę internetową Sky Showtime oraz aplikację skyshowtime.com na urządzeniach Apple, iOS, tvOS, Android TV, Google Chromecast i LG TV, Sky Showtime ogłosił również partnerstwa z firmą Samsung. Od 14 lutego klienci na wszystkich rynkach będą mogli oglądać Sky Showtime za pośrednictwem wybranych telewizorów Samsung Smart TV z 2017 roku lub nowszych systemem operacyjnym Tizen OS 3.0 lub wyższym. A widzicie, a w momencie, kiedy otrzymałem informację od Sky Showtime, było, że całkowicie nie ma wspierania dla telewizorów Samsung oraz nie ma wspierania dla konsol Xbox, a także dla konsol serii PlayStation. Oferta promocyjna oczywiście jest ważna do 11 kwietnia 2023 do godziny 23.59. A jakie filmy? No tutaj rzeczywiście to już trzeba sprawdzić, co jest co jest do wyboru do koloru. Wszystkie filmy są dostępne w jakości Full HD, nie ma 4K. Na razie, jak powiedziało studio, właściwie wytwórnia, nie ma 4K, ma się to pojawić z czasem. Dźwięk ma być w Dolby Digital 5.1, więc jest nie najgorzej. Również wszystkie materiały, które są dostępne, mają być dostępne z polskim językiem. Napisy, lektor bądź dubbing. Tutaj nie sprecyzowano i już w tym momencie wiem, że dużo osób pioczy, ale bardzo mała biblioteka jest. No, motyw jest taki, że oni naraz wchodzą chyba na 15 czy 16 rynków, więc na te 15 czy 16 rynków na każdą produkcję trzeba stworzyć ścieżkę, powiedzmy, dźwiękową, dialogową, odpowiednio każdego kraju, więc to będzie bardzo, mi się wydaje, szybko rosło. Co możemy zobaczyć między innymi? Wikinga Eggersa, jest Top Gun Maverick. Widzowie uznali, że jest to najlepszy film minionego roku, więc trzeba mu przyznać Marcina albo Wegetę. Wege właściwie, tylko nie wiem. Tylko w sumie nie wiem, czy widzowie poza tym kanałem będą wiedzieli, co to znaczy Wega w naszym wydaniu. Zobaczymy. Do przyszłego roku spokojnie jakoś wymyślimy. Jurassic World Dominion, Downton Abbey, Ambulance, Ray Donovan The Movie, Jerry and Marge Go Large. Co jeszcze mamy? Seriale Yellowstone i jego tak zwane spin-offy, czyli 1883 z samym Elliotem, sam Elliot. 1923 z Harrisonem Fordem, pierwsza dama z trio Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer i Viola Davis, burmistrz Kingstown z Jeremy Renierem. Już jest wszystko w porządku, jego zdrowiu nie zagraża nic. Tulsa King z Sylwestrem Stallone czy Akademia Wampirów. Tulsa King też chyba są bodajże dopiero 3 odcinki. Oczywiście jest jeszcze dużo innych produkcji. Belfast, Kenneta Branagha, Minionki, Wejście Gru. Nie, Jordana Pilat, nie, to jest ulubiony film Madame Perfumelli. Town Called Malice, czy Drift Partners in Crime. A także napisany przez Jakuba Żulczyka, komediodramat Warszawianka z Borysem Sycem w roli głównej. Jest to film Jacka Borcucha. Patrzcie, ja pamiętam Jacka Borcucha, jak dopiero zaczynał. Więc tak to się rzeczywiście jakoś wydaje, tak to się rzeczywiście wygląda, ale oczywiście to nie jest pełna oferta, ja nie będę zdradzał, bo tego jest mnóstwo, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, to tutaj patrzę, ale prezentują co ciekawsze materiały, no więc oczywiście Top Gun, Jurassic World, Minionki, tutaj mamy jeszcze Tulsa King, Halo, panie i panowie, również jest. Wiking, który był wcześniej, a wkrótce na show tam właśnie wspomniana Warszawianka będzie. Więc tych produkcji jest dosyć dużo. Ja mój materiał robiłem na podstawie serbskiego bodajże Sky Showtime, no ale wiadomo, że to jest te materiały, które oni posiadają, to rzeczywiście jest potęga, naprawdę to jest potęga, tego jest dużo i domyślam się, jeżeli tylko weźmiecie pod uwagę, że to jest Paramount Pictures, no to nie jest jakaś tam wytwórnia, która jak Miramax została założona kilkanaście lat temu, tylko oni działają prawie od początku kina światowego, więc rzeczywiście ich biblioteka jest duża, tylko cieszyć się i miejmy nadzieję, pamiętacie, to samo było na początku, dużo osób pioczyło, że Disney ma niewiele materiałów, zresztą sam byłem tym jedną z tych osób, które mówią, kurczę, przejęli 20th Century Fox, a teraz 20th Century Film i prawie nic nie wrzucali, no ale sytuacja była taka, że te filmy trzeba było rzeczywiście przenieść w sposób cyfrowy, no na powiedzmy format odpowiedni do platformy VOD, stworzyć właśnie ścieżkę dialogową. Niektóre filmy, które były kręcone dawno, dawno temu, trzeba było powiedzmy je cyfrowo odrestaurować, sprawić, że chociażby można byłoby je wrzucić w formacie 1080p, czyli Full HD, więc rzeczywiście jakoś tak to im trochę zajęło. A teraz naprawdę Disney Plus całkiem fajnie śmiga. Jak dla mnie oferta jest dosyć ciekawa. Wydaje mi się, że no, chociażby cenowo 12,50. Słuchajcie, to niektórzy to więcej pewnie wydają na autobusy miesięcznie, bo już nie będziemy mówić o tankowaniu paliwa, bo to rzeczywiście zawsze tyle kosztuje, że masakra. Patrzę, co piszecie, Wisiu 99, akurat całkiem nieźle w Sky Showtime Time wymyślili z tą promocją, bardzo fajnie, tym bardziej, że jest to wielkie zaskoczenie, bo nawet jeżeli popatrzycie w internecie na artykuły sprzed 14 lutego, no tam jest całkowicie inaczej, jest po prostu, nie ma tego wsparciu Samsungów, bo akurat sprawdzałem kilka stron, nie ma informacji o tym, że będzie taka promocja, no fajnie to wszystko rzeczywiście jest. Czy nagrywam mecz? Jeżeli ci, Lancelu, chodzi o mecz Wisła Płock Unia Tarnów w Szczypiorniaka, to tak jak najbardziej nagrywam, a jeżeli chodzi o inny, to nie, daj mi znać, który mówisz. Marcin, widziałeś Lighthouse? Osobiście uwielbiam. Wiciu, i widzisz, ja jestem jedną z tych osób, które zawsze stały za Pattisonem. Ja pamiętam nawet na tym kanale, jak ktoś chce, to możecie sobie spokojnie odwinąć odcinki, w których o tym mówię, że ludzie przyoczyli, co Pattison, ten facet od sagi Zmierzch, on na Batmana, to już bez sensu jest. A ja wam mówiłem wtedy, przynajmniej tym osobom, mówię, słuchaj, jak mi nie wierzysz, obejrzysz sobie Lighthouse, czyli Latarnię Eggersa właśnie, z Pattisonem i niesamowitym, to jest po prostu chyba miłość, jedna z miłości mojego życia, Willemem Dafoe, gdzie oni są po prostu niesamowici, odjechani w kosmos, taka jest moc, taka energia z nich bije, w ogóle film w ogóle też jest jest bardziej tam odstrzelony niż gdzieś jest Pluto. Naprawdę rewelacja. Także ja jak najbardziej zawsze za Eggersem. Nie oglądam Barcelona, dawaj znać jaki jest. Wychodzę właśnie z kina z Ant-Mana Iron. No i pewnie zastanawiasz się, o co chodzi. Jak mówiłem, jutro będzie recenzja i powiem o dwóch, bo są dwie sceny, panie i panowie, po napisach. Więc spokojnie, śmiało, Lancel, możesz informować nas o tym, co się dzieje w meczu, bo jesteśmy ciekawi. Wiadomo, miejmy nadzieję, że Robercik coś strzeli, że się przełamie. A teraz troszeczkę opowiem o platformie vod.pl. Ja wiem, że to jest jedna z mniej znanych platform, mimo że działa już na polskim rynku od jakiegoś czasu. No ale słuchajcie, bo w tym momencie jest tak, że platforma VOD.pl, platforma Player.pl, a także no, platforma HBO Max należą wspólnie, że tak powiem, do konsorcjum, że tak powiem, w skład którego wchodzi Warner Brothers. Czyli krótko mówiąc, Warner Brothers, panie i panowie, ma trzy platformy, więc nie zdziwiłbym się, gdyby za czas jakiś zostały one w jakiś sposób skonsolidowane i okazało się, że o, proszę bardzo, VOD.pl na przykład znika i przynosimy abonentów VOD.pl do Playera.pl, prawda? I łączymy te dwie platformy i macie jakiś tam zysk. Ale słuchajcie, to są informacje nadesłane od wirtualnemedia.pl. Walentynki w tym roku w Polsce to czas wielkich zmian na rynku platform streamingowych. Jak informujemy w innym miejscu, dziś wystartowała platforma Sky Showtime, jednak dziś także spore zmiany zachodzą w platformie VOD.pl. VOD.pl, bezpłatna platforma, przerywane reklamami programy. Jak podaje portal Wirtualne Media, grupa TVN Warner Brothers Discovery przejęła od Ringer Springer Polska, chyba Axel Springer, no niech będzie, Ringer Springer Polska, platformę VOD.pl. To zaś prowadzi do rewolucyjnej zmiany w serwisie. Platforma ma być dostępna dla użytkowników za darmo. W zamian programy będą przerywane reklamami, czyli nic, czego byśmy nie znali wcześniej oczywiście z TVN-u, Polsatu i innych stacji. Na początek VOD.pl oferuje nieco ponad 500 tytułów, więc no relatywnie mało. Będą to przede wszystkim produkcje TVN Warner Brothers Discovery, w tym te znane z płatnej platformy Player.pl, a VOD ma jednak współpracować również z innymi dostawcami, w tym z Red Bull TV i Grupa Kino Polska SPI International. W ofercie pojawią się m.in. seriale Most nad Sudanem, Brzyd Ula, Diagnoza, Druga Szansa oraz filmy Całe Szczęście, Kochaj i Tańcz i Listy do M, panie i panowie. Na razie VOD.pl będzie można korzystać na przeglądarce w komputerze, smartfonie, tablecie. Planowane jest jednak uruchomienie aplikacji i możliwość korzystania z platformy poprzez Smart TV. Ciekaw jestem, czy będzie geoblokada. Domyślam się, że pewnie tak, bo inaczej bym sobie mógł skorzystać i zobaczyć. Tutaj jak najbardziej można skorzystać, skoro to jest tylko i wyłącznie za darmola, tylko i wyłącznie reklamami przerywane, więc jeżeli Wam to nie przeszkadza, no to nie wydaje mi się, żeby był jakiś problem. Seriali, no 500 tytułów mało, no ale tutaj mówię, czas, na to wszystko potrzeba czasu. No ja wiem oczywiście, że to nie jest tak, że nagle oni stwierdzili 13 lutego, a może sobie kupimy platformę, no to kupujemy. Nie, no to oczywiście trwało pewnie jakiś tam czas, bo musiały być negocjacje, za darmo tego nie wzięli, nie kupili, więc pewnie coś w tym było, no ale to tylko się cieszyć jak najbardziej, bo też pamiętajcie, że oni tą platformę, no bo skoro mowa jest o niej, no to nie jest nagle tak, że tę platformę ogląda czy tam subskrybuje 10 osób. No nie, no na pewno jest grupa fanów, grupa miłośników tejże platformy, więc też będą mogli sobie sprawdzić, jeżeli to odpali, to aha, to może tą wrzucimy, skoro przetestowaliśmy w Polsce, to można to wrzucić na Player.pl, a może to wrzucimy na HBO Max jako inny tańszy pak. Dokładnie wiecie, że włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Schmal musi się zgadzać. No a u nich oczywiście tak to jest. Już patrzę, co piszecie. Tutaj proszę bardzo. Chyba teraz się nazywa Ringer Springer, bo wykupił ją amerykański koncert. Okej, no w porządku, niech tak będzie. O, proszę, Iron. Uwielbiałem serial Brzydula w dzieciństwie. Ja jestem akurat za stary na to, żeby oglądać, więc jakoś tak nie kojarzę tego serialu. Inaczej, serial kojarzę, ale nigdy go nie oglądałem. Player akurat posiadam i jak się nudzę, czasami oglądam, więc raczej jest okej. Okay. Słuchajcie, wziąć i skorzystać. Czemu by nie? To jest dobra sprawa. Ja w ogóle bardzo często osoby na przykład mnie pytają z racji tego, że robię te odcinki, jak założyć konto tu czy tam. Pytam, na przykład, a czy warto? Ja mówię, no To warto, ale zależy, co chcesz. No, teraz mówię, w przyszłym tygodniu będzie odcinek na temat na przykład wideo Amazon Prime i tam na przykład jest dużo materiałów, gdzie nie ma języka polskiego. To rzeczywiście jest bardzo, bardzo słabo w tym aspekcie, ale na przykład za to są mecze tenisowe i to są w jakości właśnie Full HD, elegancko i to jest w czasie rzeczywistym, na żywo i tak jest, w porządku. Tam jest jakiś golf, jakieś inne rzeczy i to już trzeba sprawdzić dokładnie każdą platformę, co jest ciekawego, czy jest coś, co mi się podoba. I jeżeli rzeczywiście, no, to jak Sky Show tam, za 12 na przykład wypróbować Złociszy, no to słuchajcie, to nie jest aż tak źle. Amazon ma na przykład 30-dniowy okres próbny i tak dalej. Trzeba te platformy po prostu posprawdzać, popatrzeć, czy są tam materiały, które nam się podobają. Jeżeli jest coś, co nas interesuje, to odpuścić sobie, nie wiem, czy tam chcesz, odpuścić sobie HBO, czy tam Netflixa, jeżeli tam nie ma nic, co by ciebie interesowało. I na przykład mam kolegę, i to jest, uwaga, to będzie dosłowny cytat, który powiedział mi: Marcin, ja przejrzałem całego Netflixa. Tam nie ma nic, co by mnie interesowało. Ja stwierdziłem, okej, dobra, w porządku, całego Netflixa przejrzał. Więc jeżeli na przykład przejrzysz całego Netflixa i okaże się, że on nie jest dla mnie, Disney Plus też przejrzałem cały, nie jest dla mnie, no to weź sobie jakąś inną platformę. Teraz jest taki wybór naprawdę, że, bo mówimy tylko o tych wielkich, a pomyślcie o tych mniejszych, typu Canal Plus Online, czy na przykład CDA Premium, mnóstwo. Ale o tym będę Was oczywiście informował. Będę Was oczywiście o tym informował cały czas, jak tylko będą się pojawiały te informacje. Podobno Sky Show tutaj ma straszne błędy w napisach do filmów. Nie wiem, nie mam dostępu do Sky Show Time Polsko. A Hulu i Peacock jest w Polsce? Peacock jest już w Polsce, nazywa się Showtime. Hulu również nazywa się Disney Plus. Brzydule to moja babcia lubiła, jeszcze Klan, Plebanie, jak miłość, Mody na sukces, na dobry na złe. Cześć Hans, no. Wiesz co, no ja jestem taki stary, że ja nawet kiedyś jeszcze wcześniej, zanim było to oglądałem, co było wtedy, w Labiryncie, było Pokolenia, była Dynastia. Tak, takie rzeczy się oglądały, nawet Dynastia Kolbich. A ja przeczytałem wszystkie książki z biblioteki UJ. No i proszę bardzo, no to muszę cię skumać, z moim kumplem spogadacie. Moja babcia jest fanką kopanego kina, przede wszystkim Seagal, no to coś pięknego. Dokładnie, Hulu ma Disney, Peacock jest Showtime, także wszystko jest w temacie i dokładnie wiecie, jak to jest wygląda. I dlatego to mi się podoba, że no, obawiałem się, bo tych platform jest rzeczywiście, w Ameryce jest ich dużo więcej, prawda? Jest Disney i jest Hulu osobno. My to mamy w Polsce razem. Tutaj mówimy o, w tym momencie mówimy o Showtime, tam jest Peacock i coś jeszcze, no i Paramount Plus. Tutaj mamy to skomasowane w jedno i to jest lepiej dla nas, no bo nie trzeba płacić tylu abonamentów, mimo że rzeczywiście to jest cena dosyć zaporowa. Ja panie i panowie tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam jak najbardziej ciekawego w Hormudzie. Zaraz przejdziemy do Emmanuel, więc jeżeli są tu jakieś osoby 40 plus, będą wiedziały, o co chodzi, co jest grane. A poza tym oczywiście będzie jeszcze na temat kilka słów na temat gier. Pogadamy sobie o komiksach i kilku horrorach. Mam nadzieję, że również będziemy gadali. Więc słuchajcie, Emmanuel. Osoby, które są oczywiście, wychowały się na kasetach VHS, pamiętają. Więc słynny erotyk Emmanuel powraca i poznajcie jego gwiazdę, jak podaje magazyn, portal Deadline. Mamy dobrą i złą wiadomość dla tych z Was, którzy wyczekują remake'u Emmanuel. No nie to, żebyśmy wyczekiwali. Dobra wiadomość jest taka, że zdjęcia do nowej wersji rozpoczną się we wrześniu. Zła jest taka, że tytułowej bohaterki nie zagra Lia Seydoux. Pewnie źle wymówiłem, ale przepraszam. Jak informowaliśmy niedawno, nową Manuel wyreżyseruje zdobywczyni weneckiego Złotego Lwa. W filmie zdarzyło się Audrey Divan. Scenariusz napisała we współpracy z Rebeką Zlatowski. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że traktują ten film po macoszemu, to będzie tylko i wyłącznie dla dorosłych film i nic ciekawszy, nic. Słuchajcie, kobieta zdobyła Złotego Lwa w Wenecji. To, o czym ich mówi, to jak w pewien sposób obliguje do czegoś, nobilituje. Akcja filmu rozgrywać się będzie współcześnie w Hongkongu. Główną bohaterką będzie kobieta pracująca w ekskluzywnym hotelu, poszukująca spełnienia i przyjemności. To studium kobiety, która poświęciła wiele, by znaleźć się na szczycie, a także opowieść o tym, jak, przepraszam bardzo, jak opuścić gardę. W głównej roli pojawi się Noémie Merlant. To Paryżanka, której gwiazda świeci coraz jaśniej. Przełomem w jej karierze okazał się kostiumowy dramat Portret kobiety w ogniu, który przyniósł jej nominację do Cezara i Europejskiej Nagrody Filmowej. W ubiegłym roku debiutowała w anglojęzycznej produkcji Tar, gdzie zagrała u boku nominowanej za kreację do Oscara Cate Blanchett. Recenzja w przyszłym tygodniu. Oczywiście na moim kanale. Nie wiem, jak tam na Filmwebie. Livon tak skomentowała zmianę Seydoux na Merlin. Kocham Lię Seydoux, chcę kiedyś nakręcić z nią film, ale w tym przypadku nie była postacią, którą stworzyłam w wyobraźni. Od portretu kobiety w ogniu po Tar nigdy nie przestałam być oczarowana siłą aktorstwa Noemi, jest w stanie odgrywać zarówno władzę, jak i uwodzicielstwo. Noemi redefiniuje francuską kobietę. Proszę bardzo. A co wiemy o, no, kilka słów na temat tego, czym była rzeczywiście Emmanuelle. Tytułowa bohaterka Emmanuelle to piękna francuska, którą nudzi życie u boku statecznego męża dyplomaty. W trakcie wizyt w Bangkoku kobieta wdaje się w namiętny romans ze starszym od siebie włoskim arystokratą, z nowym kochankiem, doświadcza nieznanych wcześniej doznań miłosnych, że tak powiem. No i oryginalna Emmanuelle trafiła do kin w 1974, oparty na książce. Film okazał się olbrzymim hitem, czyniąc z otwórczyni głównej roli Sylwii Kristel międzynarodową gwiazdę. Z czasem doczekał się serii kontynuacji, parodii, a także niskobudżetowych podróbek. Ja pamiętam, że chyba tam tego nakręcili ileś tam części, niemalże tyle co Władcy Lalek, i tam chyba w szóstej czy w siódmej części, czy tam w którejś kolejnej okazało się, że Sylwia Kristel już nie chciała występować, a poza tym, no, ona już była starszą osobą, więc stwierdzili, że nie pokazali jej w ogóle, tylko stwierdzili, że Emmanuelle zrobiła sobie operację plastyczną na całą głowę, po czym zciągnęli jej bandaż i okazało się, proszę bardzo, znowu jest młoda, a że wyglądam inaczej, no bo miałem operację plastyczną. Jest to jedna z takich informacji, która okej, w porządku jest, pojawiła się, i nie to, że nagle, o proszę bardzo, muszę zrobić recenzję tego filmu, no ale to taki bardziej nostalgiczny chwyt marketingowy. Na pewno to będzie inne kino niż to, co było w 1974, czyli, no, co tu dużo mówić, prawie 50 lat temu, bez roku. To myślałem, że kiedy film wejdzie, to będzie 50 lat. No ale jakoś tak to jest. Remake, po co efekty specjalne się zestarzały, czy może fabuła zaktualizowała? Naprawdę, jeżeli tak popatrzysz, jak ten film wygląda, no to on wygląda koszmarnie, naprawdę. No teraz to już Emmanuelle, Lody na patyku. To jest, Lody na patyku to była właśnie, no może nie parodia, ale rzeczywiście. A jeżeli weźmiesz Lancel pod uwagę, że Lody na patyku to jest film produkcji izraelskiej, no to już naprawdę coś takiego jest. Po prostu naprawdę masakra. Nie, technicznie ten film się bardzo zestarzał, naprawdę bardzo się zestarzał. Patrzę, co tutaj jeszcze piszecie. Z takich kołertyków, taki lubię gatunek, ale tylko pierwsza część, druga czy masakra, właśnie gatunek w kultowych horrorach. Słuchajcie, pamiętacie, że do kultowych horrorów to wy wybieracie filmy. W tym momencie omawiamy Władcę Lalek. Niestety, musiałem sobie zrobić odskocznię i w ten weekend stwierdziłem, że sobie obejrzę Johna Wicka, obejrzałem jedynkę, dwójkę i teraz będę kończył trójkę. A jest na Amazonie, więc mogę sobie obejrzeć. Potem będzie Omen, potem Dyniogłowy. Także może kiedyś się zdarzy, że do kultowych horrorów wybierzecie właśnie gatunek. Ale jak mówię, to zależy tylko i wyłącznie od was. Herbatkę chluśniem. Bardzo ładnie. To po Władcy Lalek Amityville? Hans pyta się. Dla tych wszystkich, którzy są, że tak powiem, nowi na kanale, jest taka właśnie taka szydera związana z Amityville. Tego jest chyba z 26 części. I kiedyś powiedziałem, że no to chyba jako ostatni odcinek, jako ostatni cykl w cyklu będzie omawiany film. Nie, dziękuję bardzo. Na razie chyba niekoniecznie. Czy czwóreczkę zaliczam w kinie? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej na Johna Wicka trzeba pójść do kina. Panie i panowie, Dziedzictwo Hogwartu leci po rekord na Steamie. Gracze pokochali ten tytuł. Czy są tu jacyś gracze w ogóle na żywo? Dajcie znać, napiszcie tak, żeby będę wiedział w tym momencie, z kim rozmawiam. Na podstawie Twittera jest ten artykuł. Wyjątkowo dużo dzieci dostało w tym roku list z Hogwartu. Dziedzictwo Hogwartu, nowa gra od Avalanche Studio, robi furorę na Steamie. W premierowy weekend w szczytowym momencie grało w nią jednocześnie ponad 800 tysięcy graczy. Ludziska, to jest naprawdę masakrycznie wielka cyfra, co zapewnia jej drugie miejsce wśród gier dla pojedynczego gracza. Pierwsza jest Cyberpunk 2077 z ponad 1 milionem graczy. Tak imponujący wynik zapewnił produkcji Avalanche Studios również 8 miejsce spośród wszystkich gier na platformie oraz 5 miejsce wśród płatnych produkcji. Słuchajcie, to jest dopiero rzeczywiście hardkorowa sytuacja. O, widzę, tu jest tutaj, tak, dobrze, elegancko, wiecie, kilka osób jest. Czy magia Dziedzictwa Hogwartu wystarczy, żeby prześcignąć Cyberpunk i zdobyć pierwsze miejsce na Steamie? Wszystko na to wskazuje, ponieważ gra dalej może pochwalić się bardzo wysokimi ocenami, nie tylko wśród krytyków, ale również i graczy. Czy i wy dostaliście swój list i zanurzyliście się w przygody Hogwartu? No ja przyznam, że akurat nie. Ja akurat jestem beznadziejnym graczem i na mnie na mnie by nie zarobili pieniądzów, ale rzeczywiście widzę, że Metascore jest 85, ocena użytkowników to 9,1 w skali 10-punktowej, więc naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Ja tak patrzę nieraz na właśnie na YouTube'a, to mnóstwo osób w tym momencie to ogrywa, więc rzeczywiście mniejsi twórcy, więksi, kto tylko ma na swoim kanale materiały związane właśnie z grami, to jak najbardziej też śmiga, też ogrywa tęże grę, no bo teraz jest na czacie, więc na czasie, nie na czacie, więc rzeczywiście trzeba naprawdę uwzględnić to. Gro osób bojkotowało, miało powiedzieć, nie, pamiętajcie, to jest na podstawie Harry'ego Pottera, a kto napisał Harry'ego Pottera? J.K. Rowling, a ona jakiś czas temu na Twitterze coś tam napisała i w tym momencie już pewnie wiele osób nawet nie pamięta, o co chodziło, no i miała być bojkot, ale stwierdzili, dajcie sobie spokój, normalnie ludzie, to jest po prostu życie i dziękuję bardzo. Więc pięknie, naprawdę pięknie. No to oczywiście to jest perpetuum mobile. Więc w tym momencie, skoro gra jak najbardziej szaleje, no to ludzie w tym momencie, okej, no to sięgniemy po filmy, no to sięgniemy po książki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pójdziemy do muzeum w Londynie i tych kilka innych rzeczy, więc jak najbardziej szaleństwo. Ja jestem graczem, ale Dziedzictwo Hogwartu nie moja bajka. No zdarza się, widzę, że Dariusz Tokarczuk jak najbardziej gra. Czyli jednak starania dziwnych ludzi wzywających Rowling i ludzi grających w Legacy poszły na marne. No i bardzo mnie to cieszy. Nie dziwo, ta gra jest świetna, mówi to facet, który zbytnio nie kocha Harry'ego i jego przygody. Oferta plus transfobia, że komu zrobiły swoje. No pewnie, że tak. Ja mam za słaby komputer, więc Hogwartu nie ruszam, pisze Dariusz. Ja nawet mój pewnie by zrobił, bo skoro jest złożony na potrzeby edycji materiału wideo w 4K, więc pewnie by dał radę spokojnie, ale nie będę akurat mówił. No ja graczem jestem raczej słabym. I tu plus konsol, nie trzeba się martwić o upgrade sprzętu. No to się zgadza, to rzeczywiście jest to. Ja to zawsze w grach najbardziej lubię maksować otwarte światy, a gry online z moim internetem nie ma opcji. No ja ogólnie nie jestem wielkim fanem online. Te zarzuty, bo coś tam temu napisałem na Twitterze, to są takiego kalibru, że nie idzie pominąć tego milczeniem. No widzisz, pamiętaj, że Hollywood ma krótką pamięć, ogólnie wiesz, świat show biznesu bardzo, bardzo szybko zapomina pewne rzeczy. No, zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, ale nie tylko o Hogwarcie chciałem dzisiaj pogadać, bo no, dwie najbliższe informacje też będą właśnie z cyklu gier wideo przeniesionych w pewien sposób na taśmę filmową, chciałoby się rzec kiedyś, ale podaję, że nie tylko legenda Vox Machiny, będzie nowy serial Dungeons and Dragons, więc coś dla fanów D&D. Czyżby zaczynała się moda na fabułę inspirowaną grą D&D? Na platformie Prime Amazonu możecie już oglądać serial animowany Legenda Vox Machiny. Ktoś ogląda? Dajcie znać, czy oglądacie, jeżeli tak, to czy warto. A wkrótce do kin trafi Dungeons and Dragons, złodziejski honor. Tymczasem aktor i wielki fan D&D Joe Manganiello zapowiedział ostatnio, że pracuje nad własnym serialem. Niestety Joe Manganiello nie ujawnił żadnych szczegółów projektu. Bardzo często to się zdarza. Można jednak spodziewać się, że będzie on poświęcony postaci, którą stworzył i od lat gra sam aktor. To Arkan the Cruel, paladyn Dragonborn, wyznawca złowrogiej bogini Tiamat, czy tam Tiamat. Nie wiem, jak się czyta. Co ciekawe, postać tam spotkała Vox Machinę. Joe Manganiello wystąpił bowiem w kilku odcinkach pierwszego sezonu streamu Critical Role, na podstawie którego powstał serial Legenda Vox Machiny. Arkham odegrał kluczową rolę w walce z pewnym legendarnym przeciwnikiem. Po występie w Critical Role postać Arkhama została włączona do oficjalnej historii Forgotten Realms. Arkham jest jednym z NPC w kampanii wydanej przez Wizard of the Coast w 2018 roku, The Descent into Avernus. NPC to jest non-playing character, panie i panowie. No, coś się dzieje rzeczywiście, że ruszyło się do niedawna właśnie tak naprawdę byliśmy przyzwyczajeni, że jak już powstaje film o podstawie gry, a nieważne czy to gry wideo, czy planszowej, czy jakiejkolwiek innej, że pamiętamy cudowne statki, zresztą kto w podstawówce, no teraz może to się zmieniło, ale ja w podstawówce graliśmy w statki, kojarzycie, zbijamy 4 jednomasztowce, 3 dwumasztowce, 2 trójmasztowce, 1 czteromasztowiec, kartka, wiadomo o co chodzi. Potem powstał ten cudowny film z Rianą między innymi, więc było skojarzenie, że nie, jak już powstaje film na podstawie gry, to będzie, bo to będzie kolejny Super Mario Bros. bo to będzie kolejny film Uwe Bolla i tak dalej, że będzie masakra. A tutaj się jakiś czas temu zmieniło. I rzeczywiście dostajemy tytuły, które są, o ile nie bardzo dobre, to przynajmniej są dobre. Dostajemy Detektywa Pikachu, dostajemy Sonika, którego uwielbiam, nie tylko gry, ale również i filmy są w miarę dobrze sensownie zrobione. No tylko jeszcze czekam na dobrego Hitmana, bo uwielbiam Hitmana, a tutaj rzeczywiście nic dobrego się w tym aspekcie nie dzieje. A tutaj proszę bardzo, trzy produkcje z poznaku D&D. No to jest D&D to jest seria, która naprawdę już istnieje od lat i bardzo często o niej jest wspomniane. Jeżeli jesteś widzem, fanem chociażby na przykład serialu The Big Bang Theory, czyli Teoria Wielkiego Podrywu, to wie, że tam Sheldon, Rajesh, Leonard, a także Wolowicz bardzo często grywali w D&D. No wiadomo, to i tak to jakoś jest, że no miejmy nadzieję, że to wyjdzie coś fajnego. I to jest kolejny znak, że bardzo często aktorzy, aktorki nie mają ofert, nie dostają żadnych ofert, a coś trzeba robić, no bo cholera jasna, zacząć trzeba płacić rachunki, trzeba iść po chleb do sklepu, a premier ci nie powie, ile ten chleb kosztuje, bo on ci powie tylko, że no wiem, ja wiem i tak dalej, więc jest, nie jest najlepiej w tym aspekcie. No i coś trzeba robić, żeby ta kariera jakoś postępowała, a jeżeli mamy nazwisko, no a to nie jest powiedzmy jakiś tam Jaś Kowalski, którego nikt nie kojarzy, raczej ogarniamy faceta, więc okej, spokojnie, coś tu pójdzie gdzieś jakieś coś tam słowo, a w jakimś wywiadzie coś powiem, dziękuję bardzo, może ktoś będzie jakaś platforma, patrz ile teraz tych platform VOD jest, te wszystkie platformy trzeba zapełnić jakimiś materiałami. Ja rzeczywiście nie mówię nagle, że o proszę bardzo VOD.pl czy na przykład Player.pl zgłosi się Joe Manganiello, słuchaj, zasponsorujemy, nie, ale patrzcie, no już nie będę mówił o polskich, dostępnych w Polsce, ale mamy Peacock, Hulu, Shudder, Disney+, HBO, Netflix, Amazon i tak dalej, Apple Plus TV, tego jest rzeczywiście od groma i wcale bym się nie dziwił, tym bardziej, że to jest serial, więc tutaj no to troszeczkę inaczej się liczy. Więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało, tutaj cofnę czas, bo widzę, że dużo piszecie. Fajny animowany serial w RPG i też gram, proszę bardzo, no więc rzeczywiście można chyba zobaczyć. Widziałem zwiastun tego filmu D&D i szczerze nie powala, ja nawet nie widziałem zwiastunu. Idę do kina, zwiastun mi podpasował, humor, odwołania do gry, dużo smaczków, zwiastunie, które wyłapią gracze RPG. Ale do tych osób, które właśnie już widziały zwiastun, czy na przykład osoby, które nie grały, bo takie są tak samo na czacie chociażby tutaj, czy które nigdy nie grały w D&D, też ogarną to, czy będzie na przykład jak z Warcraftem, że proszę bardzo, ja poszedłem z kolegą, który grał i mówi, o, jeszcze to, a ja obejrzałem i mówię, ale o co chodzi? Gra statki to życie, jak najbardziej, to było coś pięknego, panie i panowie. Czasami się śmigało w to i no, wiadomo, były takie miejsca jak chyba 10 i tak, tam najczęściej był jakiś statek umieszczony. Ale od A1 już stroniliśmy. Kolejny Assassin's Creed, no zobaczymy, bo Assassin's Creed to rzeczywiście no, nie wynikło z tego nic super fajnego, więc zobaczymy. Statki od razu wspomniała z Teretunieju, gdzie zgarniało się Rafadynkę, nie wiem, to było to, że kogo witam, kogo, nie, to byli piraci chyba, tak? Jakoś tak, no to było mnóstwo, a możliwe, że to było kogo witam, kogo goszczę w naszym studiu w Bydgoszczy. O proszę bardzo, w Stranger Things bohaterowie grają w D&D, więc widzicie, że nie tylko ja. Może jakiś serial na motywach Call of Duty, para bohaterów jest już rozpisanych w Captain Price Soap. Ja się zastanawiam, czemu jeszcze nie ma, bo wiadomo, że Medal of Honor w tym momencie już nie powstaje, ale Call of Duty, cały czas gry są tworzone, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej. Cześć Misio, witam Cię bardzo serdecznie. Właśnie gadamy o serialu na podstawie D&D, czyli Dungeons and Dragons. Patrzymy dalej. A może adaptacja FIFA, a w przypadku Alexa Huntera miałoby to sens. No, FIFA to tak niekoniecznie, bo to wiesz, rzeczywiście. Krzyk, jest Sky Showtime, czy wpadnę wszystkie po wygaśnięciu licencji? Wiesz, to jest różnie, na przykład nie wiem jak jest na Sky Showtime, ale na przykład bo właśnie kręcący materiał sprawdzimy, na Amazonie masz zakładkę, gdzie jest filmy, które niedługo znikną z serwisu. I tam może na przykład sobie wchodzisz, na przykład dzisiaj jest 19 lutego. Wchodzisz i na przykład ten film zniknie 28 lutego z serwisu. Nie ma podane, czy na przykład wygasa licencja, czy nie przedłużają, bo ich nie interesuje, bo nie ma łapek w górę, nie ma tych wyświetleń i tak dalej, czy po prostu nie da się przedłużyć licencji. No nie wiem w tym momencie. Zobaczymy. Trzeba będzie pewnie poczekać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Teraz też zapowiedziano film o innej grze, Tetris, tak? W tym przypadku mamy film o tworzeniu gry. No słyszałem, że świetnie to wygląda, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce, bo dobrze wiecie, że ze zwiastunami no to jest różnie. Słuchajcie, no dobra, trudno, to już powiem, skoro jesteśmy przy grach. Temat, który tak naprawdę bardziej mnie wkurza niż cieszy, ale jak podaje nam Variety, a w sumie zostawię ten napis, że coś dla graczy, bo to jest dla graczy w sumie, tak naprawdę nadal może być, ale coś dla graczy, sytuacja jest, panie i panowie, taka, że zapowiedział koniec kariery, Uwe Boll kręci nowy film. Tego się nie da. Tego się nie da mówić, panie i panowie, bo... Aż się herbata skończyła. Jakiś czas temu, a chyba z rok, może dwa lata temu, poczyniłem taki materiał jak 10 najlepszych adaptacji gier wideo. I jeżeli chodzi o ten materiał, to filmy Uwe Bolla tam się nie pojawiły. Ale niedługo po tym zrobiłem drugi materiał, 10 najgorszych adaptacji filmów gier wideo. I tam bodajże cztery czołowe miejsca zajmują właśnie produkcję Uwe Bolla. I ogólnie facet, no, nie pokazał się z dobrej strony, panie i panowie, nie pokazał nic ciekawego i powiedział, dziękuję bardzo, to ja kończę karierę, ja już nie chcę nic więcej robić, ale zapowiedział, że wraca i słuchajcie, teraz właśnie przeczytam, mam artykuł z Variety. Kilka lat temu Uwe Boll ogłaszał zakończenie kariery reżysera filmowego. Jak się jednak okazuje, nie wytrwał w tym postanowieniu. Portal Variety właśnie poinformował, że niemiecki reżyser planuje nowy film. Technicznie rzecz biorąc, Boll przerwał już swoją filmową emeryturę jakiś czas temu. W Niemczech nakręcił bowiem Hanau o strzelaninie z lutego 2020 roku, w której zginęło 9 osób. Reżyser nie jest jednak zadowolony z tego doświadczenia. Twierdzi, że praca nad Hanau przypominała mu, dlaczego przestał robić filmy w Niemczech. W ubiegłym roku zapowiadany był też jego powrót do anglojęzycznego kina. Chciał nakręcić film o Eliocie Nessie. Pamiętacie? Al Capone, te klimaty. Ten projekt jednak wciąż jest w powijakach. Podobnie ma się sprawa z thrillerem osadzonym w RPA 12 Hours, 12 godzin. Zdjęcia do niego prawdopodobnie ruszą w listopadzie. Wszystko więc wskazuje na to, że jego pierwszym od Rampage 3, zamach na prezydenta z 2016 roku, filmem anglojęzycznym będzie First Shift. Albo pierwsza zmiana, albo pierwszy bieg. Zobaczymy zaraz, o co chodzi. Zdjęcia do First Shift ruszają bowiem już w przyszłym miesiącu. W głównych rolach wystąpią Kristen Renton, znana z Synów Anarchii, i Gino Antoni Pesci z Uwikłanej. Film będzie historią pracy policjantów podczas ich pierwszego dnia wspólnej służby w Nowym Jorku. Ona była dotąd policjantką w Atlancie, lecz teraz przeniosła się do Nowego Jorku. On jest nowojorskim gliną, który woli pracować sam, ale musiał się zgodzić na nową partnerkę. Ich pierwszy wspólny dzień wywróci do góry nogami osobista tragedia i mafijne morderstwo. Powiedziałbym, brzmi ciekawie, jestem tym zainteresowany, rzeczywiście, ale do jasnej cholery, to jest Uwe Boll. No to... To tak jakby powiedzieć, że słuchajcie, Patryk Wega powraca do kręcenia poważnych filmów. Akcja? Zapomnij. Głupie filmy w stylu Box House? Nie. Teraz tylko dramaty psychologiczne i będzie się działo, będzie super, bo to jest Patryk Wega. No ale się nie da, słuchajcie. Nie da się. Czekajcie. Sekundkę. Zapominam, że ten głos rzeczywiście to tak troszeczkę jedzie po tym moim garle. No masakra, to masakra będzie jakaś. Ja nie wiem, czy ja to chcę oglądać. No powiem więcej, no nie chcę tego oglądać i nie będę tego oglądał, raczej nie mam zamiaru, bo to, co się będzie działo, to będzie masakra. Słuchaj, podobno Marcin Najman pisze swoją autobiografię, więc czuję, że w tym roku znów będzie się z czego pośmiać. Uwe, wraca kolejna faza wojny ze Stano, a ty dopiero, tu dopiero lód. No. Tak, ktoś krzyczał Stanowski? Nie słyszałem. Znowu będzie próbował wyłudzić pieniądze na kampanię, na Kickstarterze, czy będzie próbował zdobyć jakieś odpisy od podatków, to musi być przekręt. No to jest tylko i wyłącznie przekręt. Marcin, widziałeś Marsjanie atakują, Rampage, Dzika Furia, Krwiożercze, Pomidory atakują, Krwiożercze, Kosmicze Klauny. Marsjanie atakują widziałem, nawet w kinie. Rampage, Dzika Furia nie kojarzę. Krwiożercze, Pomidory atakują nie, ale Krwiożercze, Kosmicze Klauny widziałem i to było dawno, dawno, dawno temu. Nie strasz mnie Iron, nie strasz mnie, że Blanka Lipińska wraca do pisania poważnych książek. Już naprawdę nie chcę. Chociaż z drugiej strony, tak naprawdę ani jednej książki Blanki Lipińskiej nie przeczytałem. od tego wszystkiego, to można kaszleć, złapać się, nie mówiąc o urazach dokonanych na psychice oglądającego. To jest masakra. Normalnie się zastanawiam, po co? Naprawdę, co to? Kto? Po jaką cholerę rzeczywiście? No to jest coś szalonego, coś kosmicznego. O tym po prostu, panie i panowie, my nie chcemy mówić, nie chcemy wiedzieć. A ja tylko przypomnę, że dzisiaj gadam sobie o fajnych rzeczach i chciałem podziękować tobie. Tak, tobie. To ty właśnie, który wspierasz mnie na Patronite, wspierasz mnie na YouTubie. Wiadomo, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. Dla was jesteście niesamowici, bo to dzięki wam ten kanał jest coraz fajniejszy, coraz ciekawszy, coraz lepsze materiały. I co to dużo mówić? Jeżeli chcesz wspierać, wiadomo, jakie są fajne bonusiory, tam to gdzieś na dole, z tej strony, gdzieś jakoś tak. Albo w każdym razie w opisie też jest link do Patronite, możesz tam wejść. Bardzo fajne są już pakiety i bardzo mnie to cieszy, jeżeli ktokolwiek z was tego dokona. A tutaj się YouTube w studio zwiesił. No, zobaczymy. Słuchajcie, gadam dalej, bo teraz rzeczywiście o małpkach sobie pomówimy. Troszkę o kinie sci-fi. Gdzie tutaj jest? A nie, to był Uwe Boll. To Uwe Boll już skończyliśmy. Cyfrowe małpy wiwatują. Koniec zdjęć do nowej planety małp, jak podaje Collider. Jesteśmy krok bliżej do powrotu na planetę małp. Reżyser Wes Ball, nie Uwe Boll, Wes Ball, właśnie ogłosił koniec zdjęć do filmu Kingdom of the Planet of the Apes, czyli Królestwo Planety Małp. Publikując na Twitterze materiał wideo z planu, premierą widowiska zapowiedziano na przyszły rok. No oczywiście nie mogę wam pokazać, jak to wygląda, ale wszyscy, którzy są na Twitterze, mogą sobie obejrzeć. Również jestem, więc zapraszam do... Coś na Twitterze robi. Obserwuję chyba, tak? W opublikowanym na Twitterze klipie reżyser Wes Ball oddaje hołd zarówno obsadzie, jak i ekipie Kingdom of the Planet of the Apes. Ball z filmowo monitor, na którym możemy zobaczyć wczesny rendering tytułowych małp. Na tle niebieskiego ekranu reżyser pokazuje też kulisy i ogłasza koniec zdjęć, a filmowe małpy wiwatują i machają na pożegnanie. Czyli krótko mówiąc, that's a wrap. Przez W. Głuche W. Nie ma W. Głuche W. Ciche W. Jakiś taki W. Co wiem o filmie? Proszę bardzo. Powiązana jest z trylogią zakończoną filmem Wojna o planet małp, co już jest bardzo dobra informacja. Akcja rozgrywa się wiele lat po zakończeniu tamtego widowiska. Powstało wiele małpich społeczności. Niektóre małpy w ogóle nie słyszały o Cezarze. Inne tak przekształciły jego nauki, by stanowiły fundament kwitnącego imperium. Tymczasem ludzie zostali zredukowani do zdziczałej, prymitywnej egzystencji. No, czyli mniej więcej tak jak teraz. I wtedy pojawia się wśród małp przywódca, który zniewala inne małpie plemiona i zmusza je do odkrywania zapomnianych ludzkich technologii. Inna małpa po tym, jak jest świadkiem upadku swego ludu, wyrusza na wyprawę, by odnaleźć wolność. Kluczem w tej wyprawie okaże się młoda samica Homo sapiens. Te jednak mają własne plany. No. Autorami scenariusza są Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver i Patrick Eason. W obsadzie znaleźli się Freya Allan, Owen Teague, Peter Macon, Kevin Durant, kojarzę Aka Darville oraz William H. Macy, którego jak najbardziej pamiętam jeszcze od czasów filmu, nie serialu, a filmu Fargo. Premiera zapowiedziana na 24 maja 2024, czyli tak się ładnie składa, 24/5/24. Oczywiście trzeba będzie obejrzeć, zobaczymy jak to fajnie, miejmy nadzieję, to fajnie wszystko wygląda, bo trylogia to rzeczywiście jest dosyć dobre kino, które było zrobione z... Tak, ja mam w pamięci oczywiście filmy z Charltonem Hestonem, a one nie wyglądały bardzo dobrze. Panie i panowie, witam cię bardzo serdecznie, Marcinie Wel, kocham kino. Hej, witam bardzo serdecznie jeszcze raz, że jesteś, akurat sobie gadamy o planecie małp. Ja nie mogę się jakoś przekonać do planety małp. No, nie musisz pozostać człowiekiem. Uwielbiam tę trylogię planety małp, więc ten projekt mnie ciekawi. No, wygląda ciekawie, zobaczymy jak to będzie. Ludzie zmieniali się z małpami i miejscami. No? Domyślam się, że mówisz o tym filmie z Charltonem Hestonem. No, tam żyło. A może czekajcie, tam jeszcze był później. Tam był jeszcze jeden przecież Tima Burtona, gdzie śmiano się, że rzeczywiście jedna z małp wygląda jak Michael Jackson. Także to nie wyglądało dobrze. Ale te ostatnie trzy filmy, gdzie no, użyto technologii mołka, czyli motion capture, rzeczywiście wyglądały dosyć fajnie, dosyć ciekawie. Wiadomo, że miejmy nadzieję i tym razem nie pokupią tego wszystkiego. Jedźmy dalej, panie i panowie, bo animacja to za mało. Wiadomo, że tak jest, jak podaje Deadline, to już pewne powstanie aktorska wersja Jak wytresować smoka. Potwierdziły się informacje, które publikowaliśmy pod koniec stycznia. Universal i DreamWorks pracują nad nowym filmem w uniwersum. Już uniwersum jest, słuchajcie, teraz każdy robi uniwersum. Kurczę, normalnie. Ja też może powinienem zacząć robić uniwersum. W tych swoich filmach, w recenzjach może okaże się, że będziecie oglądali bluzganą recenzję o Władcy Lalek 15, ale będzie nawiązanie do szczęk na przykład, czy coś takiego. Choroba wie. W każdym razie wszyscy robią uniwersum. I rzeczywiście będzie to film aktorski. Potwierdziły się również doniesienia dotyczące twórcy filmu. Za How to Train Your Dragon odpowiadać będzie Dean DeBlois, czyli reżyser trzech części animowanego cyklu. Będzie reżyserem, scenarzystą i producentem. No, czyli facet ma mieć całkowite piecze. Zobaczymy, jak to będzie się wyglądało. No bo nie czarujmy się. Animacja rzeczywiście wygląda dobrze, ciekawie, sensownie. Nie tylko ja tak mówię, ale ogólnie taka jest, że powiem, takie jest postrzeganie tego filmu. Potwierdziły się informacje, że na ten temat... Nie, wróć, to nie to, to już było. Wiemy, że też kiedy film trafi do kin. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 14 marca 2025. No, czyli jeszcze ponad 2 lata. Jest to na razie jedyny tytuł, który ma wejść na duży ekran tego dnia. Nie, słuchajcie, to trzeba się zatrzymać na chwilę. Data 14 marca 2025, czyli nie za rok, nawet nie za dwa, tylko za 2 lata i miesiąc niespełna. Jest to jak na razie jedyny tytuł, który ma wejść na ekrany tego dnia. Czajcie, to już jest, taka jest, może nie paranoja, ale taka jest dokładność, tak to wszystko jest, ma być wycyzelowane, że tego dnia my już wiemy, co się wydarzy. To myślę, że pewnie ja bym teraz wszedł na IMDb, bym sprawdził, okazało się, że jednak nie, jednak to nie jest jedna data, ale zobaczymy. Niestety oficjalne potwierdzenie nie przynosi żadnego szczegółów dotyczących fabuły nowego projektu. No, zaskoczenie? No specjalnie nie, bo akurat tak to rzeczywiście jakoś wygląda. No tutaj oczywiście jest streszenie, o co chodzi w tych wszystkich bajkach, to wydaje mi się, że nie trzeba nikomu przypominać. Dosyć fajne, ciekawe, nieważne, dla dzieci, dla dorosłych. To jest tak, że akurat to już od czasów tak naprawdę Shreka, kiedy to, że tak powiem, tak rozpoczęło się to nowe rozdanie tych animacji, no i wtedy przecież pojawił się Oscar dla najlepszej animacji, że mamy bajki, które są super dla dzieci na jedną, wiesz, ogry mają warstwy, tak samo bajki mają warstwy, że jest warstwa dla dzieci, dla dorosłych, że może mogą się one uchichrać i my również. Jak najbardziej. Na uniwersum Marcina bym do kina poszedł, pisze Hans. Ja niekoniecznie, bo to rzeczywiście może być słaba sprawa. Albo z adaptacji bajek na film aktorski bywa różnie, choćby Flintstonowie jedynka, powiedzmy, że w miarę kolejna słabizna. No popatrz, co teraz robi Disney, prawda? No udało im się, Piękna i Bestia, rzeczywiście fajnie wyszło. Dumbo, tak sobie. Król Lew, no w porządku im wyszło i tak dalej, i tak dalej. No to jest nic innego jak zamach na naszą kasę. Krótko mówiąc, bo to tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby wziąć, wyrwać pieniądze z kieszeni. Jeżeli weźmiesz na przykład pod uwagę, że kupujemy bilet do kina, potem na przykład tę bajkę możemy obejrzeć za czas jakiś na platformie VOD, a nie mamy tego za darmo, tak? To oczywiście za platformę trzeba miesięcznie coś tam zapłacić, więc płacimy po raz drugi, a potem jeszcze czasami obejrzymy w telewizji, opłacając abonament za Polsat, tam Kanal Plus czy cokolwiek. No więc to akurat Marcin z Team zamiast Avengerów pomysł Kevinowi Feige trzeba sprzedać. Teraz ja będę, wiesz, to chwilę potrwa, nie? I wlatuje taka herbata. I Avengers, let's drink it. I jedziemy z herbatą, proszę bardzo. Więc jeżeli jest jakiś dystrybutor, producent herbatki i chciałby taki film zasponsorować, możemy go zrobić. Widzowie na czacie zrobimy odcinek, gdzie będziemy pisali scenariusz i tak jak powstał w ten sposób niemalże scenariusz do filmu Snakes on the Plane, czyli Węże w samolocie, my taki zrobimy. DreamWorks idzie drogą Disneya w remake'owaniu swoich najlepszych animacji. Uwielbiam oryginalny film i trochę się obawiam, że aktorska wersja będzie jechanie po nostalgii. No na pewno. Na pewno tak będzie. Przecież jest uniwersum Marcina, dzieciak je zaczyna. Nie Lancelot. Widzisz? I tutaj ci mam. Dzieciak jest w uniwersum, ale nie zaczyna tego uniwersum. I tu cię zaskoczyłem. I powiem ci, że kolejny film też będzie w uniwersum. Mimo, że to akurat nie będzie horror. Pierwsza scena uniwersum. No widzę, że tutaj już jedziecie po mnie. Dobra, proszę bardzo, proszę bardzo. Słuchajcie, kolejna znakomitość na naszym czacie dzisiaj. Ormando. Cześć, witam się bardzo serdecznie, Przemolo. W tym momencie gadaliśmy o jak wytresować smoka. Ale słuchajcie, skoro jest wesoło i zabawnie, no to trzeba troszeczkę, trzeba łyżkę dziegciu w tej beczce miodu. I no, PESEL-u niestety, panie i panowie, nie oszukamy, więc na początek trzeba tutaj kilka rzeczy zmienić, bo no, nie tak dawno niestety odeszła od nas świetna aktorka, którą pewnie gro z was kojarzy. Mam nadzieję, że rzeczywiście ją kojarzycie. Mowa oczywiście o Raquel Welch. 82 lata, panie i panowie, miała. Domyślam się, że pewnie najwięcej osób ją, chciałbym powiedzieć, kojarzy no, z filmu Milion lat przed naszą erą, który przyniósł jej mnóstwo nagród, ale pewnie kojarzycie ją głównie za sprawą filmu Naga broń 33, 1 trzecia, kiedy to razem z Leslie Nielsenem, czyli Frankiem Drebinem, wręczała Oscara. Ale słuchajcie, kilka słów na temat Raquel. Nie żyje wielka gwiazda kina lat 60-70, Raquel Welch. Aktorka znana z takich filmów jak Fantastyczna podróż i Milion lat przed naszą erą. Miała 82 lata. W oficjalnym komunikacie podano, że zmarła po krótkiej chorobie. Tak, z tego co wiem, nie wiem czy będzie w artykule, miała raka bardzo, bardzo krótko niestety, na szczęście właściwie to męczyła się z tą chorobą. Urodziła się w Chicago jako Jo Raquel Tejada. I rodzina szybko przeniosła się do San Diego. Przed kamerą debiutowała w lokalnej stacji telewizyjnej. Potem pojawiły się oferty ról epizodycznych w popularnych serialach, jak Ożeniłem się z czarownicą. Była nawet nowa wersja, chyba z Nicole Kidman w roli głównej. Jej kariera szybko nabierała rozpędu. Zaledwie 2 lata po pierwszej roli serialowej usłyszał o niej cały świat. Stało się to za sprawą widowiska Fantastyczna podróż. Film był wielkim przebojem i zdobył Oscara za efekty specjalne. W tym samym roku, czyli w 1966, do kin trafił też drugi kultowy film Milion lat przed naszą erą. Odważna brytyjska produkcja do amerykańskich kin trafiła w aurze obyczajowego skandalu i odcenzurowanej wersji. Dla Welch oznaczał jednak eksplozję popularności. I w tym momencie, panie i panowie, jest ukłon dla tych wszystkich, którzy widzieli film Milion lat przed naszą erą, a chociażby kojarzą film Skazani na Shawshank, gdzie to właśnie ten plakat Raquel Welch pojawił się jako jedna z ważniejszych rzeczy, a to jest właśnie plakat z filmu 1000 lat przed naszą erą. W kolejnych latach udowodniła swoim pięknym miliony mężczyzn. W komedii Dusza na sprzedaż oprócz niej wystąpił Dudley Moore i Peter Cook. Dudley Moore bardzo znany z cyklu Arthur. W westernie Bandolero partnerowali jej James Stewart, Dean Martin i George Kennedy, więc również bardzo znani aktorzy. Wielkim triumfem była rola Constance de Bonacieux w przygodowym widowisku Trzej Muszkieterowie. Kto z nas nie zna powieści Aleksandra Dima? Rola ta przyniosła jej Złoty Glob dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. 13 lat później była ponownie nominowana, tym razem za rolę w telewizyjnym filmie Prawo do śmierci. W Trzech Muszkieterach to jest ta wersja, w której występuje m.in. Olivier Reed, Michael York, Richard Chamberlain, Charlton Heston i oczywiście wiele, wiele innych znakomitych Faye Dunaway, znakomitych postaci. Welch wystąpiła również w takich filmach jak 100 karabinów, Legalna blondynka i ostatnia kinowa rola był udział w komedii Latynoski ogier u boku Salmy Hayek i Eugenio Debreza, panie i panowie, więc rzeczywiście dużo, dużo rzeczywiście fajnych, ciekawych rzeczy. W latach 80. wielkim medialnym zainteresowaniem cieszyła się Wojna Raquel ze studiem MGM. Poszło o film Ulica Nabrzeżna, która miała być gwiazdą, jednak w pewnym momencie aktorkę zwolniono, a jej miejsce zajęła młodsza o 15 lat Debra Winger. No i oczywiście tam było rzeczywiście poważnie. Po wyczerpującej trwającej kilka lat sądowej wojnie Welch triumfowała, sąd przyznał jej rację i zażądał 10 800 000 dolarów na jej oczywiście rzecz. Wiele wspaniałych, rzeczywiście fajnych, ciekawych ról. No, niestety, jak już mówiłem wiele razy, PESEL-u nie oszukasz. Tak to rzeczywiście jest. Raquel, twoje zdrowie. Mam nadzieję też, no, wiek można przyznać rzeczywiście sędziwy. Nie to, że mówił, o patrzcie, jaka osoba, żebym wymawiał wiek, no to akurat nie o to chodzi, ale rzeczywiście życzymy sobie i wam również, ażebyśmy takiego wieku dożyli. Proszę bardzo, zmieniamy i lecimy, panie i panowie, dalej. Już zaraz popatrzę, tutaj pisaliście. W porządku, dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. Teraz na tapet śmiga jeden z naszych ulubionych tematów, a czemuż by nie było, akurat my lubimy sobie gadać o komiksach na tym kanale i domyślam się, że zarówno pewnie Ormando, jak i Kocham Kino będą chcieli wyrzucić swoje cztery słowa, no tym bardziej, że pewnie w popie Ormando na temat ten mówił. Słuchajcie, plany Marvela, Harrison Ford prezydentem United States of America, a także Spider-Man 4, jak podaje Entertainment Weekly. Przy okazji premiery nowego filmu Marvela Ant-Man i Osa, Quantumania, właściwie powinno być Kang, Quantumania, wtedy byłoby wszystko jasne, ale szef Marvel Studios, Kevin Feige, udzielił wywiadu magazynowi Entertainment Weekly, w którym opowiedział o planach na przyszłość kinowego uniwersum Marvela, MCU. Dobrze, że podkreślili, bo byśmy nie wiedzieli, no ale nie będzie. Dowiedzieliśmy się między innymi o co chodzi ze Spider-Manem, z Harrisonem Fordem i Fantastyczną Czwórką. Więc o co chodziło, panie panowie? Od czasu Spider-Mana bez drogi do domu Marvel zamilkł w sprawie Człowieka Pająka. W oficjalnej rozpisce studia na najbliższe lata brakuje filmu o Spider-Manie. Chociaż w 2021 roku producentka Amy Pascal ze studia Sony zapowiedziała, że w planach jest nowa trylogia z Tomem Hollandem. I teraz Faye potwierdził, że w przygotowaniu jest nowy film o popularnym bohaterze. Powiem tylko tyle, że mamy już historię, mamy duże pomysły i nasi scenarzyści właśnie zaczynają pisać, zdradził producent. Zobaczymy, bo akurat ja odświeżyłem sobie chyba wczoraj nawet na HBO był wyświetlany Spider-Man bez drogi do domu. No i tam w scenie po napisach właśnie jest pokazane, że troszeczkę Venoma zostaje w świecie Spider-Mana. Czyżbyśmy mieli mieć tak zwany crossover, miałoby się Venom pojawić w Spider-Manie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Harrison Ford jako generał Ross. No to oczywiście o tym wiedzieliśmy wcześniej, ale Faye ujawnił również kilka szczegółów. Film Captain America New World Order, w którym tarczę Kapitana Ameryki przejmuje Sam Wilson, czyli Anthony Mackie. Nic nowego, jeżeli jesteś fanką albo fanem komiksów Marvela, to dokładnie wiesz, że w komiksach to i przecież Bucky Barnes był Kapitanem Ameryką, oczywiście Sam Wilson również, więc to akurat nie jest nic nowego. Akurat póki co MCU taką obiera drogę. W tym filmie wystąpi między innymi Harrison Ford, który przejmie po Williamie Harcie rolę Tadeusa Rossa. No pamiętamy kilka lat temu, niestety William Hart odszedł od nas. Zaczynamy zdjęcia już niedługo. Tadeusz Ross odgrywa tam dużą rolę. W filmie jest on The President of the United States of America. Czajcie? Harrison przywodzi zaraz na myśl Air Force One. Trudno nie wspomnieć też jego konfrontacji z prezydentem w stanie zagrożenia. Między prezydentem Rossem a Samem Wilsonem jest szczególne napięcie. Mają wspólną historię. W tym filmie dynamika między Kapitanem Ameryką i prezydentem US of A będzie wprost niesamowita, zapowiedział szef Marvel Studios. No okej, powiedzmy, że brzmi ciekawie, ale też chyba się zgodzicie ze mną, że ostatnimi czasy te produkcje Marvela już tak nie powalają. Ja wiem, że my w tym momencie już widzieliśmy dużo więcej niż kiedy Marvel zaryzykował i stwierdzili, okej, no to my robimy Ironmana, rzeczywiście zaryzykujemy, weźmiemy aktora, którego no może można się obawiać. Mowa oczywiście o Robert Downey Jr., ponieważ niekoniecznie jest opłacalny, pamiętać, wtedy były jego wybryki alkoholowe i tak dalej i zaryzykowali. No ale od tej produkcji, od naszej przygody z tym filmem minęło już wiele lat i wiele widzieliśmy. Było 4 części Avengerów, 3 Kapitany, 3 Antmany, 3 Tory i tak dalej, dokładnie wiecie o co chodzi. No i jakościowo to jest rzeczywiście słabo. Pytaliście wcześniej Antmana. Póki co na Rotten Tomato jest to drugi film Marvela, który ma ocenę Rotten, czyli powiedzmy odradzają, nie polecają tego filmu. Pierwszym był Eternals. Wracając dalej do MCU, Fantastyczna Czwórka, nowy fundament MCU. W przygotowaniu jest również widowisko Fantastic Four za kamerą, którego stanie Matt Shakeman. Dotychczas nie ujawniono nic na temat filmu. A co powiedział nam Kevin? Proszę bardzo. Fantastyczna Czwórka to w komiksach fundament dla wszystkiego, co przyszło później. Grupa miała swoje ekranowe wersje, ale nigdy w stylu MCU. I to jest coś, co bardzo nas ekscytuje. Już niedługo ludzie zaczną słyszeć więcej o tym projekcie. Chcemy, żeby to była podstawa dla przyszłości MCU, zupełnie tak jak w komiksach od jakichś 56 lat, mówi Kevin Feige. No i zobaczymy, jak to będzie się działo. A kiedy w MCU zadebiutują X-Meni? Czy ja czekam na tego X-Mena, I'm Merc with the Mouth. Bliżej niż dalej ponoć. Szef Marvel Studios udzielił tu bardzo wymijające odpowiedzi. Częścią Friday jest to, że pracują w tej firmie przez pół życia i dopiero teraz docieramy do jednego z najważniejszych aspektów wydawniczej historii Marvela. Pytanie brzmi, jak to zrobić i kiedy to zrobić? Od lat pracujemy nad odpowiedzią. Teraz już wiemy, ale na razie nie będziemy się o tym rozmawiać. A co o Spider-Manie? Tematem 21 odcinka podcastu, ale to już jest inna sprawa, to już jest o nich. Zaraz zobaczę, co tutaj piszecie. No, rzeczywiście, tego jest mnóstwo. Wcześniej tutaj Wam mówiłem, że jak najbardziej tam 24 marzec, tam któryś 2025 i oni już wiedzą dokładnie, co jest. Tutaj niby mówią, a nie mamy kiedy wcisnąć, ale też weźmy pod uwagę, że nawet jeżeli kiedyś te filmy wychodziły, że nie tylko oczywiście, że nad wszystkimi niemalże Marvelami pieczy trzymał Disney, no to też było, że okej, czy na przykład, no załóżmy, czy 20th Century Fox może wypuścić wtedy film, bo no patrzcie, to będzie kolidowało z inną wielką produkcją. Wiadomo, że no, nikt nie chce takich rzeczy, no więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. do dzisiaj nie wiem, dlaczego Venom tam się pojawił. W tym krótka piłka, ta sama produkcja, ta sama wytwórnia, Sony robiło to, więc to i wyłącznie o to chodziło. Te duże pomysły to chyba jakiś błąd w tłumaczeniu, no bo co to znaczy, że mają duże pomysły? Duże pomysły, no słabiutko, no krótko mówiąc, duże plany bardziej to byłoby raczej dobre, no ale czasami, wiesz, no, Ormando, za dużo chyba Google Translator. Coś, a to reklama, no to w porządku. Czyżby Venom przyczepił się Spidera Toma Hollanda i ten bohater zrobił słynny taniec, jak jego odpowiednik Tobi w Spider-Manie 3? Domyślam się, że nie i mam nadzieję, że nie. Zresztą chyba tak samo jak Irak Reynolds chce zapomnieć o zielonej latarni, to domyślam się tak samo pewnie i Tobey Maguire chce zapomnieć o tej trzeciej części, bo to było coś... to jest niesamowite, że dostajemy drugiego Spidermana z Doc Ockiem, gdzie rzeczywiście jest to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy film komiksowy, po czym dostajemy trójkę, który jest jednym z najgorszych, no bo nie najgorszym, ale jednym z najgorszym filmem komiksowym. No coś sobiutko. Zobaczymy jak to będzie. Niby nie powalają, ale Ant-Man 3 ponad 100 milionów w pierwszy weekend w USA. Ponad 100 milionów i dziękuję, wystarczy. Pamiętaj, Armando, że oni w tym momencie, skoro Sony powiedziało, że nie chce kręcić trzeciego Spidermana z Garfieldem, bo drugi zarobił tylko 800 milionów dolarów, no to tutaj też bym nie obstawiał, że nagle Ant-Man zrobi wielkie, wielkie pieniądzury. Akurat dwa Rotten filmy, czyli Eternals i Ant-Man, mnie się podobały. No, mówię oczywiście o Ant-Manie trzecim. O Ant-Manie trzecim, nie wiem, czy nie dodałem tego. A nie wszystkie produkcje MCM oceniam pozytywnie. No to w tym momencie wiesz. Dla mnie Spider-Man 2 to nadal najlepszy film superhero. Dla wielu, wielu z nas jest, więc rzeczywiście jakoś tak to wygląda. Ale to, panie i panowie, nie wszystko, co Disney nam ujawnią. Bo również tym razem oczywiście za Hollywood Reporter piszemy, że Disney zaciska pasa, będzie mniej Marvela i to jest rzeczywiście chyba dla nas dobra informacja, bo no proszę bardzo, jest na czacie tutaj Ormando, który również przecież recenzuje materiały, recenzuje filmy, seriale i w tym momencie, jeżeli na przykład tak popatrzycie, ja tam miała w zeszłym roku, że w pewnym momencie recenzowałem każdy odcinek Obi-Wana, Miss Marvel i chyba The Boys, no to po prostu szło oszaleć, a jeszcze do tego i to bardzo szybko jeden po drugim następowało, a to się okazuje, że będzie troszeczkę mniej produkcji, ale to tylko po to, żeby one tak lepiej się bardziej chyba echem odbiły. Disney wciska hamulec i zaciska pasa. Po latach mnożenia kolejnych filmów i seriali ze świata Marvel i Gwiezdnych Wojen firma szykuje się do zmiany strategii. Bob Iger, dyrektor generalny korporacji, zapowiada, że Disney musi być lepszy w selekcji franczyzowych treści. Franczyzowa treść, pięknie. Które są ekstremalnie drogie. Chcemy jakości, ale musimy wziąć pod uwagę, ile to nas kosztuje. To oni teraz się ogarnęli? Że rzeczywiście to kosztuje grube pieniądzury, że rzeczywiście nie będzie tak zawsze fajnie. Dyrektywa oszczędzania pojawia się w Disneyu w przeddzień premiery najnowszego widowiska Marvel Studios Ant-Man i Osa. Marvel to najważniejszy disneyowski dostawca treści z największą podażą i to właśnie Marvel jako pierwszy może odczuć skutki dyrektywy Igera. Marvel i cała firma odczują nowy poziom rygoru. Liczą się teraz liczby, skomentowała dla magazynu The Hollywood Reporter jeden z pracowników firmy. Czyli co, wszędzie tniemy. Jeszcze w lipcu Kevin Feige, szef Marvel Studios, zapowiedział, że na ten rok szereg seriali Marvela dla platformy Disney. Drugi sezon A Gdyby, Echo, drugi sezon Lokiego, Ironheart, co tam jeszcze miało być, Agatha Coven of Chaos. Na chwilę obecną pewną są jedynie tegoroczne premiery serii Loki i Secret Invasion. Pozostałe projekty zadebiutują później, nawet jeśli zakończone już zdjęcia, jak w przypadku Echo czy Ironheart. Feige potwierdził w ostatnim wywiadzie, że zmieni się rytm emisji seriali dla Disney+. I to jest troszeczkę dobrze, bo rzeczywiście, oni by pewnie chcieli, żebyśmy tylko i wyłącznie żyli Marvelem, Disneyem, żebyśmy tylko i wyłącznie to oglądali, nic innego, no ale weźmy pod uwagę, że no niekoniecznie nasze zainteresowania to tylko i wyłącznie Marvel. Też są filmy, które byśmy chcieli obejrzeć i niekoniecznie są one tworzone przez właśnie to studio. Są inne seriale, które byśmy również chcieli zobaczyć. Nadrabiam pierwszy sezon Chuckiego, panie i panowie, jeszcze dwa odcinki mi zostały. Byśmy chcieli to gdzieś wcisnąć. No i oczywiście nie o to chodzi, żeby skruch miał czas obejrzeć sobie Chuckiego, który robi konkurencyjna stacja, tylko po to, żeby więcej osób mogło na ten temat gadać, ale pewnie o tym jest za chwilę w artykule. W ramach trwającej 2 lata tak zwanej czwartej fazy Marvel wypuścił aż 17 produkcji, 4 filmy i 5 seriali w 2021, 3 filmy i 3 seriale w 2022 oraz 2 programy specjalne. Dla porównania, trzecia faza trwała od 16 do 19 i złożyło się na nim tylko 11 projektów. I trzeba przyznać, że rzeczywiście, no jak na razie, te produkcje dużo straciły na jakości. Tak mi się oczywiście wydaje. W przypadku Gwiezdnych Wojen sprawa wygląda trochę inaczej. Od czasu Skywalkera Odrodzenie z 2019 roku nie pojawił się żaden kinowy film z serii i mam nadzieję, że jak najdłużej tak pozostanie. A franczyza przeniosła się w całości na Disney+. W planach jest szereg kinowych projektów, ale są one wciąż na etapie rozwoju i część z nich może nie powstać. Swoje filmy przygotowują lub przygotowywali Patty Jenkins, Damon Lindelof i Taika Waititi. Na horyzoncie serialowym majaczy z kolei m.in. trzeci sezon The Mandalorian, premiera w marcu, już jest nakręcony, Ahsoka z Rosario Dawson i Skeleton Crew z Judem Law. Lucasfilm może zwiększyć produkcję, ale studio będzie musiało zastosować się do tej samej finansowej dyscypliny, co reszta firmy, mówi komentator The Hollywood Reporter. No, czyli krótko mówiąc, nawet jak zrobimy coś, jeżeli coś jest, wiadomo, że plany na przyszłość będą takie, że musimy spokojnie obniżyć tempo pracy, co mnie naprawdę dziwi, bo domyślałem się raczej, że robimy szybciej i więcej, bo jakość, no to wiadomo, to my mamy jakość, bo my jesteśmy super świetni, bo my jesteśmy Disney. Chciałbym to widzieć, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A co z animacjami? Disney chce zmienić też swoją strategię dotyczącą animacji. Zeszły rok przyniósł porażki Baza Astrala i Dziwnego Świata. Ani jednej nie widziałem do tej pory. Baz Astral był grany w kinach i nawet jak były zwiastuny, to dzieciaki moje nie było tego, a przecież znają to historię, nie było tego, o, trzeba pójść, trzeba zobaczyć, bo to rzeczywiście Baz Astral, nie? No niekoniecznie. Ewidentną odpowiedzią na to było ogłoszenie przez Igera nowych części klasycznych i kasowych serii Toy Story, Kraina Lodu oraz Zwierzogród. Przypominam, że do Toy Story wraca do roli Baza, wraca aktor, którego znamy z poprzedniej części. Studio prawdopodobnie przemyśli też swoją koncepcję dystrybucji. Zeszłoroczny box office'owe wpadki były po części spowodowane tym, że w pandemii disneyowskie animacje bardzo szybko trafiały na Disney+. Wygląda na to, że tegoroczne premiery Między nami żywiołami i Wish spędzą więcej czasu w kinach. No i rzeczywiście sami sobie strzelili w kolano, bo już było tak przy okazji Czarnej Wdowy przecież. Kiedy do Scarlett się pluła, że jak tak możecie zrobić, przecież wisicie mi więcej kasy, ja tak nie chcę, ja tak nie mogę i tak nie może być. No a tutaj oni, nie, my wiemy lepiej. Czy oni wiedzą, wią? Nie, oni wią lepiej, ale nie wiedzą. Więc rzeczywiście nie wyglądało to bardzo, bardzo dobrze. Tutaj patrzę, co piszecie. Cześć Glenn, witam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta chwila oddechu pozytywnie wpłynie na jakość następnych projektów MCU i że nie będzie takiego pędzenia na łeb na szyję jak teraz. Ja też mam nadzieję, bo nawet wspomnę oczywiście do tego Ant-Mana. Powiedzcie mi w skali 1-10, gdzie 1 to jest dno, a 10 to jest super świetnie. Jak oceniacie Modoka? Nie chodzi mi o to, jaką jest postacią, tylko jak on wygląda w momencie podniesienia, że tak powiem, maski. Bo jestem ciekaw. Ja wczoraj zakupiłem Sky Showtime za 12,49, nawet spoko rozkręci się. Miejmy taką nadzieję. Marvel, tak samo jak Disney, kręcą dużo, lecz niekoniecznie. Filmy są fajne i przyjemne do oglądania. Teraz tylko kasa niestety. No niestety tak, zgadza się. Włoska firma, mama ona kasy czy i szmal musi się zgadzać. I to nie jest rzeczywiście dobra informacja dla nas, bo no, cały czas faj mówi, nie, spokojnie, będziesz oglądać filmy nasze z MCU na przykład, no, bądźmy w nomenklaturze Marvela, no to nie musisz znać tych seriali, które my tutaj kręcimy, bez nich też będziesz znał. Ale w tym momencie, kiedy w filmach pojawiają się odnośniki do tego, nawet w tym właśnie rzeczonym Ant-Manie jest odnośnik do, no nie powiem do czego, słuchajcie, obejrzycie recenzję, to się dowiecie, no to nie można tego nie znać. A w tym momencie spędzając czas, nie widzę tego rzeczywiście. Dariusz Tokarczuk, 1-2 na 10. Mówi oczywiście o animacji Modoka. Iron, rykłem śmiechem jak go zobaczyłem, ale pomysł na jego postać był niezły, muszę przyznać. Pomysł na jego postać tak, ale to jak on wygląda, no to stwierdziłem, że w 2000 roku kupiłem komputer PC, peceta. Procesor Duron 800 i chyba 512 mega RAMu. Domyślałem się, że na tamtym komputerze bym zrobił lepszą animację Modoka. Przecież naprawdę jak ja widziałem, to się zastanawiałem, miałem takie, ale o co? Ale kto? Ale po co? To naprawdę? Naprawdę? W tym filmie? I tak mówię, już abstrahuję od tego, jaka jest, wróć, kim jest ta postać, kto jest modokiem i tak dalej, mówię, i wygląd, mówię, ja cię kręcę. Bo jak już zamknie swoją przyłbicę, wie, szyszak nałoży, do boju Polska, no to już jest jakoś w porządku, ale tak to jest po prostu masakra. Ale słuchajcie, dalej gadamy o Disneyu, bo czemuż nie, a ja przypomnę panie i panowie, że dzisiaj jak co tydzień sobie na ten temat gadamy, w tym momencie jeszcze pogadamy chwilę o Disneyu, w Fantastycznej Czwórce będzie Hellboy, będzie o kobiecym wydaniu Starskiego i Hacza. Tutaj dziękuję bardzo Misio za podesłanie mi informacji. Tom Sizemore, panie i panowie, w stanie krytycznym w szpitalu. O tym sobie również pomówimy i będzie też słów kilka o Judi Dench, Bruce Willisie, a także o horrorze, o slasherze Thanksgiving, czyli święto dziękczynienia, panie i panowie. Disney zmienia daty swoich premier, swoich widowisk. Kiedy zobaczymy The Marvels, Nawiedzony Dwór i tak dalej, i tak dalej. Podaję deadline. Więc, panie i panowie, The Marvels, opóźnienie. Disney i Marvel Studio poinformowały właśnie, że światowa premiera widowiska została przeniesiona z 28 lipca na 10 listopada, czyli o prawie pół roku, czyli w przeddzień amerykańskiego Dnia Weterana. Decyzja ta prawdopodobnie została podjęta w oparciu o wyniki finansowe filmu Czarna Pantera – Wakanda w moim sercu, który debiutując w podobnym okresie, rok wcześniej przyniósł 181,3 miliona dolarów. W moim mniemaniu film też nie jest wybitny. Miałem okazję nadrobić go nie tak dawno. Zresztą jeżeli obserwujecie mojego Instagrama, tak, to dokładnie wiecie. Fabuła The Marvels utrzymywana jest w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że poznamy dalsze losy granej przez Brie Larson Kapitana Marvel, która zadebiutowała w filmie Kapitan Marvel w 2019 roku. Fabuła ma być powiązana z serialami WandaVision i opowiadającym o nastoletniej fance superbohaterki Miss Marvel. Z tego, co wiadomo z przecieków, fabuła Marvels ma się rozpocząć w momencie zakończenia się pierwszego sezonu Miss Marvel. Za starami produkcji stanęła Nia DaCosta, reżyserka ostatniego Candymana. A jak dobrze wiecie, według mnie ostatni Candyman z się. Nieco szybciej będziemy mieli okazję zobaczyć remake inspirowanego disneyowskim parkiem rozrywki Nawiedzonego Dworu. Premiera została zaplanowana wcześniej na 11 sierpnia, przeniesiona została na 28 lipca. Jej bohaterką jest Gabi, w tej roli Rosario Dawson, samotna matka, która chcąc zacząć nowe życie, kupuje posiadłość w Nowym Orleanie. No właśnie, kiedy odkrywa, że dom jest nawiedzony, zatrudnia ekipę składającą się z przewodnika wycieczek po nawiedzonych miejscach. No i oczywiście w tym filmie wystąpią Lakeitha Steinfeld, Tiffany Haddish, Owen Wilson i Danny DeVito. No więc zobaczymy. No okej, w porządku. To są zmiany, które mają w pewien sposób pewnie restrukturyzować to, co się dzieje. Skoro zwalniamy, no to pewne rzeczy mają się pojawić inaczej, no bo wiadomo też, że pewne wydarzenia to nie ma znaczenia. Pamiętaj, serial nie ma znaczenia, ale nie możemy wrzucić czegoś, bo na przykład, pamiętasz, bo ja w zeszłym razem, jak odpalili seriale na Disney+, najpierw musi być WandaVision, ale przecież miałby coś innego, ale to. Czekamy i się nie doczekaliśmy. Wiadomo, jak to jest. Dziękuję bardzo, 2-0 dla Barcelony. Bardzo mi to cieszy. Jestem fajny. Ciekawi mnie ten film The Marvels, bo całkiem polubiłem postać Kamali. Ja również. Rzeczywiście serial fajny. Oglądaliśmy z Mają i to jest naprawdę dobra sprawa. To jest jeden z tych seriali, który teoretycznie jest głównie kierowany właśnie do nastolatków, ale jeżeli taki stary koń jak ja, który pamięta świat bez Marli Rydowicz, tak, pamiętam jak Marla przyszła na świat, też może sobie taki rzeczywiście facet jak ja obejrzeć ten serial. I dziękuję bardzo za wszystkie łapki w górze, bo w tym momencie już było nas 100 osób. 100 osób już oglądało ten odcinek i jest już kilkanaście łapek w górę. Bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy. Fantastyczna czwórka. Bohaterowie nie będą nastolatkami. Kogo szuka Marvel? Tym razem Latino Review. Choć w sieci już od dłuższego czasu znajdują się doniesienia na temat pojedynczych gwiazd widowiska Marvel, Fantastic Four, jakby nie można było napisać, dobra, nieważne. To rzeczywiście proces castingowy się jeszcze nie rozpoczął. W jednym zdaniu Fantastic Four proces castingowy. Wkrótce to się jednak zmieni, tak w każdym razie twierdzą dziennikarze Deadline. Szczególnie zainteresowanie, jakich aktorów będzie szukać Marvel. Szczególnie interesująco wypada informacja podana przez jednego z nich, przez Jeffa Snydera. Otóż twierdzi on, że w rolach Fantastycznej Czwórki Marvel nie widzi młodych aktorów, a w każdym razie nie Sue i Reed Richardsów. Według jego źródeł oni będą już w filmie rodzicami. No więc rzeczywiście coś innego względem tego, co znaliśmy do tej pory. Czy to jednak oznacza, że w widowisku jakąś rolę będą mieli do odegrania Franklin i Valeria? A może na ekranie zobaczymy też Agatę, która w komiksach pojawiała się, powiązana została z dziećmi Reedów? Tego na razie nie wiemy. Ale panie i panowie, Matt Shakeman, który wyreżyserował dla Marvela serial WandaVision, stanie za kamerą Fantastycznej Czwórki, jednak na razie zajęty jest serialem o Godzilli, który powstaje dla platformy Apple TV+. Jego akcja ma rozgrywać się w po wydarzeniach z widowiska Godzilla vs. Kong. Właśnie kończę projekt zwany Godzillą. Jesteśmy na etapie postprodukcji, która potrwa jeszcze kilka miesięcy. Fantastyczna Czwórka będzie całym moim życiem aż do walentynek 25, wyjawia Shakeman. A czy choćby ziarno prawdy w pogłoskach o tym, że w filmie wystąpi Driver, Gosling albo Patel? Wszystkie castingowe informacje, które widzicie, to tylko plotki. No i dziękuję bardzo, tak jak można się było domyśleć. Dużo tego. No, coraz bardziej Fantastyczna Czwórka nabiera, chciałem powiedzieć, kolorów, kształtów, no, ale rzeczywiście coś w tym jest, że tak, no brakowało nam to, bo to, co dostawaliśmy, dobra, w porządku, może pierwsze dwie części, że powiem, z tego, co było ostatnio, można tam jedno oko przymkniemy, drugie zamkniemy, ale to, co było ostatnio, no to rzeczywiście tego się już nie dawało oglądać, to już było beznadzieja. I chyba ten film trafił, jeżeli mnie pamięć nie myli, do dziesiątki najgorszych w tamtym roku, więc zobaczymy, może będzie dobrze. Ale słuchajcie, na zakończenie tego cyklu o komiksach, Hellboy powraca, panie i panowie. Bardzo mnie to cieszy. Gotowi na dawkę adrenaliny. Hellboy znów zostanie zekranizowany. Podaje Disgusting film. Millennium Media nie wie, co to porażka. Nie udało się raz, trzeba spróbować ponownie. Zgodnie z tą filozofią, studio szykuje się do nowej ekranizacji komiksu Hellboya. O projekcie poinformował portal Disgusting Film. Według ich źródeł obraz ma już reżysera. Został nim Brian Taylor, panie i panowie. Aż nawet popatrzę, czy wiemy coś. Proszę bardzo. Brian Taylor robił Adrenalinę, czyli Crank z Jasonem Stathamem. I to jest bardzo dobra wiadomość. Robił również Dwójkę. No ale też trzeba wiedzieć, że zrobił Gamera. Nie najgorszy film z Charlem Butlerem, ale ma też na swoim koncie taki film marvelowy jak Ghost Rider, część druga. No i tutaj już nie jest dobrze. Naprawdę. Fani kina gatunku powinni go doskonale znać. Wraz z Markiem Lewinem wyreżyserował bowiem szalony akcjoniak Adrenalina z Jasonem Stathamem. Okej. Podobno roboczy tytuł to Hellboy the Crooked Man. Sugeruje on, że punktem wyjścia dla filmu będzie miniseria komiksowa Hellboy the Crooked Man z 2011 roku. W Polsce została ona wydana w albumie Lichwiarz i inne opowieści. Akcja komiksu rozgrywa się w 56 roku, 1956 roku w Apalachach. Hellboy spotyka tam Toma, który w młodości sprzedał swoją duszę demonowi znanemu jako Lichwiarz. Para wybiera się na konfrontację z demonem, by sprawić, aby dusza Toma została wybawiona. Nowy Hellboy pomyślany jest jako tak zwany reboot, więc jest raczej mało prawdopodobne, by pojawiły się w nim gwiazdy filmu z 19 roku. I mam nadzieję, że tak będzie, bo rzeczywiście film z 2019 to było delikatnie mówiąc dno, szlam, szlaka i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcia podobno ruszają już wiosną. Oczywiście realizowane będą w Bułgarii, gdzie Millennium Media ma swój kompleks z halami produkcyjnymi, bo tam taniej, panie majster. Hellboy z Davidem Harborem w roli głównej trafił do kin w kwietniu 2019 roku przy budżecie rzędu 50 milionów dolarów. Film zarobił na całym świecie zaledwie 44. Dzieło Neila Marshalla nie spodobało się także krytykom. Jak wyliczał serwis Rotten Tomatoes, zaledwie 17% recenzji były pozytywne. No, wcale mnie to nie dziwi, bo akurat ten film był słaby, beznadziejny. Dajcie znać, czy w ogóle widzieliście tego Hellboya z 2019 roku. David Harbour w 2020 roku tak wypowiedział się na temat klapy Hellboya. Myślę, że ten film poległ jeszcze zanim rozpoczęliśmy zdjęcia. Ludzie nie chcieli, żebyśmy go nakręcili. Guillermo del Toro i Ron Perlman stworzyli ikoniczne dzieło, które, jak sądziliśmy, da się odkryć na nowo. Oczywiście w internecie podniósł się wówczas hałas. Nie chcemy, żebyście się za to brali. Potem zrobiliśmy film, który, tak uważam, jest rozrywką. Ma swoje wady, ale jest kinem rozrywkowym. Ludzie byli jednak przeciwko niemu. Takie ich prawo, a ja odebrałem tę lekcję w zupełnie inny sposób. Pięknie to jest powiedziane. No, krótko mówiąc, zrobili gniota. Tam nic się nie zgadzało, oprócz fabuła beznadziejna, efekty specjalne, komputer z 2000, Duron 800 i tak dalej, i tak dalej. No tak to jakoś rzeczywiście wyglądało. A gdyby się nie wpierniczali, to byśmy mieli trzeciego Hellboya z Ronem Perlmanem i byłoby wszystko w porządeczku. No ale oczywiście nie, my wiemy lepiej. Nic nie wiecie lepiej, nic nie wiecie lepiej. Widziałem i było mi przykro z nim, co zrobili. Hellboy to tylko Ron Perlman. Oczywiście, nie tknąłem go kijem, nawet Hellboy tylko od Del Toro. Lee tylko i wyłącznie, panie i panowie. Tak to rzeczywiście będzie. A teraz pogadamy o kobietach. Będzie o kobietach, bo czemu miałby, nie mówiliśmy dawno na temat kobiet, więc Starski i Hutch powrócą jako kobiety. Fox pracuje nad rebootem popularnego serialu. To chyba dzisiaj słowo klucz dzisiejszego odcinka. Reboot. Rzeczywiście tak akurat jakoś to wygląda. Artykuł jeszcze nie czytałem. To jest artykuł The Hollywood Reporter i coś trąci mi tutaj żeńską wersją Ghostbusters, ale zobaczymy, słuchajcie. Fox pracuje nad odświeżoną wersją serialu Starsky i Hutch. Wiadomo już, że w stosunku do oryginału nastąpi jedna istotna zmiana. W detektywistyczny duet wcielą się kobiety. Bohaterkami nowej wersji serialu Starsky i Hutch będą dwie detektywki.
O, żeszcze.
Czekajcie, może źle przeczytałem. Sekundkę. Bohaterkami nowej wersji serialu Starsky i Hutch będą dwie detektywki. Ogarniasz? Detektywki. Sasha Starsky i Nicole Hutchinson. Detektywki. Czyli co, że kobieta, która myśli pozytywnie, to pozytywka? Wierzą w swoją przyjaźń i są świadome swojej wartości. Wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne w miasteczku Desert City. Próbują też dowiedzieć się, kto stoi za spiskiem, w wyniku którego ich ojcowie trafili do więzienia na 15 lat. Michael Thorne, prezes Fox Entertainment, powiedział w rozmowie z The Hollywood Reporter, że zanim podejmie decyzję, oczekuje od showrunnerów co najmniej dwóch scenariuszy. Pracują nad nim Sam Scliver i Elizabeth Peterson, odpowiedzialny duet za syna marnotrawnego. W produkcję będzie zaangażowane studio Sony Picture Television, które w przyszłości jako Columbia Pictures TV pracowało nad oryginalnym serialem. A w oryginalnym serialu z lat 70. Już tutaj patrzę. Serial kryminalny Starsky i Hutch zadebiutował na antenie ABC 30 kwietnia 1975 roku. W tytułowe role detektywów Dave'a Starskiego i Kena Hutcha Hutchinsona wcieli się Paul Michael Glazer. Między innymi reżyserował kilka filmów z Arnoldem i David Sowell. Dzięki niekonwencjonalnym metodom i bezgranicznemu zaufaniu wobec siebie byli niezwykle skuteczni w walce z przestępcami, chroniąc mieszkańców południowo-kalifornijskiego miasteczka Bay City. Nie, już odjechałem po tych detektywkach. W 2004 roku do kin trafił wyreżyserowany przez Todda Phillipsa film Starsky i Hutch. W rolach głównych mogliśmy zobaczyć Bena Stillera i Owena Wilsona. Partnerowali m.in. Snoop Dogg jako Huggy Bear, zaufany informator, i Freddie Williamson jako kapitan Dobby. No rzeczywiście, ja pamiętam akurat tego Starskiego i Hutcha i to było dobrze zrobione kino, dobra wersja. Tam partnerowali im Snoop Dogg tam się pojawiał przez chwilę, bardziej Vince Vaughn w roli Zuola w tymże filmie, a dwóch naszych panów, czyli Stiller i Wilson, nie po raz pierwszy się spotkali i pokazali, że jak najbardziej chemia jest, to wszystko pasuje, i nawet w epizodzie pojawili się oryginalni Starsky i Hutch i rzeczywiście wyglądało to dosyć fajnie. Zastanawiam się, po jaką cholerę, po co znowuż zmienianie. Historia pokazała, chociażby przy okazji właśnie Ghostbusters, czyli pogromczyń duchów. Z drugiej strony ciekawe, jak jest duch kobieca, jak kobieta duch facet, nieważne. No, że nie wyszło to dobrze. Potem oczywiście obwinianie, że a to dlatego, że ludzie nie chcą kobiet widzieć jako pogromców duchów. No to cholera jasna, nie widać tym wcześniej. Tutaj może się im udać, może będzie lepiej, no bo to rzeczywiście jest serial, więc teoretycznie można to jakoś sprzedać, ale no nie wiem, po prostu nie wiem. Jestem słuchajcie, zaraz sprawdzę, bo jestem naprawdę ciekaw waszej opinii, co myślicie na ten temat, bo to nie wygląda dobrze. Już patrzę. Ghostbusters byli już kobietami i teraz kolejna na Starsky. No, Marcina Piona, ta sama myśl. No widzisz, no, detektywki. No to rzeczywiście jakoś jak ziomek i poziomka. No wiesz, no, my się śmiejemy z tego, ale to po prostu brzmi, to jest jakaś nowomowa, którą ludzie próbują uskuteczniać. Już pani premierka, czy jaka tam się nazywało, to już próbowali. To może teraz zrobimy reboot Predatora, gdzie Dutch będzie kobietą. Nieprawda! Dutch też była kobietą. A co może, Kiri Skłodowska też? Sasza Starski. Coś czuję, że będzie kolejne źródło memów. Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego. Jak najbardziej będzie. Jurak, ta pani jest teraz poważną streamerką. No, nieważne. Podobna akcja ma mieć miejsce współcześnie, czyli mamy inne postacie w innym czasie. Jedynie co się zgadza to nazwiska bohaterów. Bo muszę. Duchowa. Niech będzie, że duch w formie żeńskiej to jest duchowa. Więc musi się zgodzić kasa. Pamiętacie, to jest dlatego cały czas tworzone są kolejne, no akurat podamy zły przykład, ale kolejne krzyki, Halloweeny, koszmary minionego lata, Jasony i tak dalej, bo dużo łatwiej jest ktoś powiedzieć, o słuchaj, chodźmy do kina na Halloween 58, nie? Niż powiedzmy, chodźmy do kina na film Atak zmutowanych grzechotników na Amerykę, horror USA. To? Nie wiem o czym. Bo ludzie znają te marki, to już są w tym momencie marki uznane. Predator tutaj mówisz, jak najbardziej, Starski i Hutch, no Muminki, to wszystko są marki, które my znamy i w tym momencie, jeżeli ktoś mówi, że ale o co chodzi? W ogóle idziemy na jakiś film, ale o jakiś... Nie ogarniam tego. Dla mnie to jest po prostu masakra jakaś, naprawdę masakra. Ministra sportu? A możliwe, że to była jeszcze wtedy ministra sportu. Tak, ta pani, która pięknie zapytała, dwie drużyny grają o superpuchar Polski w piłce nożnej? A kto je do tego wybrał? Było piękne coś takiego, więc powiem w ten sposób. To nie jest produkcja, na którą czekam, ale jeżeli tam gdzieś powiedzmy będę potrzebował na przykład zrobić recenzję, to czemu nie? Może akurat tak samo jak 365 dni, bodajże ten dzień, zrobiłem w ramach bruzganych. Czemu nie? Chyba, że będzie rzeczywiście ciekawie. Słuchajcie, wcześniej mówiłem o jednym genialnym twórcy, który wraca. Aż szkoda gadać, ale tym razem dobra wieść, ponieważ Mike Lee powraca z nowym filmem, jak podaje The Hollywood Reporter. Na ekrany z nowym projektem powróci kolejny udany twórca kina autorskiego po raz pierwszy od 2018 roku i dramacie pod tytułem Peterloo. Na plan zdjęciowy wejdzie Mike Lee, reżyser znany z filmów Sekrety i Kłamstwa, Nady czy Vera Drake. Pracuje nad z tym samym obrazem, który został zapowiedziany w 2020 roku. Uznany twórca od lat pilnuje, aby do mediów nie przedostawały się informacje o jego nadchodzących projektach. Tak jest i w tym przypadku. Roboczy tytuł filmu to Untitled Mike Lee 23, czyli niezatytułowany Mike Lee 2023, a szczegóły dotyczące fabuły, obsady i czegokolwiek są nieznane. Pierwotnie zdjęcie miało powstać latem 2020, lecz w wyniku pandemiksa przełożono je. Dopiero 3 lata później ekipa ma wejść na plan i realizować projekt. Tymczasem na trwających targach European Film Market firma Cornerstone Films pokazuje projekt potencjalnym nabywcom z różnych krajów świata. Film znalazł już swojego dystrybutora w Wielkiej Brytanii oraz USA. I to jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. Jeżeli byście nie wiedzieli, o co chodzi, krótko mówiąc, oni mówią, robimy taki i taki film, ma potencjalnie wystąpić ta i ta i na przykład mówią, ok, my dystrybuujemy i w ten sposób potem idą elegancko do instytucji, która na przykład daje kasę na to, bo to nie zawsze jest wytwórnia i mówimy, słuchajcie, mamy już dystrybucję zapewnioną tu i tu i tu i w tym momencie można wyrwać. Bardzo dobrze, naprawdę jestem bardzo zadowolony, bo takich twórców jak Mike Lee więcej, naprawdę dawać kolejny film od Jima Jarmusza, kolejnego Almodovara i tak dalej, ja chcę, bo to rzeczywiście jest dobra, ważna, fajna sprawa i miejmy nadzieję, że tak będzie. Ola Amigo, Ola Jerowanicz, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie. Wieczór mija nam bardzo, 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 bardzo dobrze. Teraz słuchajcie, jak mówiłem wcześniej, wiadomość, którą nadesłał mi Misio, wiadomość tak naprawdę dopiero sprzed dwóch godzin niestety, Tom Sizemore w stanie krytycznym w szpitalu. Co wiem o stanie aktora znanego z Szeregowca Ryana. No, nie tylko Szeregowiec Ryan, ja akurat najbardziej chyba go kojarzę z filmu Osadzony z Sylwestrem Stallone, ale pewnie możecie go kojarzyć z filmu Relikt, Gorączka, Michaela Manna i wielu, wielu innych fajnych produkcji. Ale słuchajcie, Tom trafił do szpitala w stanie krytycznym. Charles Lago, menadżer aktora, potwierdził, że został on znaleziony w swoim domu około 2 w nocy i przewieziony do szpitala. Znajduje się w nim, a aktor najlepiej znany z roli sierżanta Majka Chorwata w Szeregowcu Ryanie cierpi na tętniaka mózgu. Cholera. Aktualnie jest w stanie krytycznym, możemy tylko czekać na rozwój sytuacji. Jego rodzina czuwa i czeka na dalsze informacje. powiedział w oświadczeniu dla portalu Deadline jego menadżer. Największą popularność Sizemore'owi przyniosły role w filmach wojennych. Był m.in. sierżantem Mike'iem Chorwatem w Szeregowcu Ryanie, podpułkownikiem Danem McKnightem w Helikopterze w ogniu. W swojej filmografii ma również filmy takie jak Urodzony 4 lipca i Urodzenie mordercy Olivera Stone, Prawdziwy romans i wróg publiczny Tony'ego Scotta, Gorączka Michaela Manna, Ciemna strona miasta Martina Scorsese, Błękitna stal, Na fali i dziwne dni Catherine Bigelow. Na udział zasługuje jej występ w komedii Serce i dusza, westernie Wyatt Earp, thrillerze Czerwona planeta czy horrorze Łowca snu na podstawie Kinga. Mogliśmy zobaczyć go również w serialu Strzelec. Dodatkowo jeszcze Kryminalne zagadki Miami, Prawo i porządek, sekcja specjalna, Lucifer, Twin Peaks, no mówimy jeszcze wcześniej, Osadzony, Sylwestrem Stallone, N.U.N., Nie ufaj nikomu, to właśnie on i mnóstwo osób. Mam nadzieję, że będzie dobrze rzeczywiście, że wyjdzie z tego, bo akurat to jest cholerstwo, więc mam nadzieję, że Tom, trzymamy kciuki za siebie, naprawdę stary, zdrowiej. To jest też zaskakujące, prawda, że potrafimy w tym momencie wysłać faceta w kosmos. Potrafimy jeździć autami, które nie produkują spalin, a nie potrafimy wyleczyć raka. No niestety zaskakujące, no ale dobra, zostajemy chwilowo przy złych wieściach. Tak, tutaj widzę, że Gleona już wrzucił Pasażer 57. Tak, Del Vecchio, tam grał agenta Del Vecchio. Jak to się pisze? Jak najbardziej. Stan zdrowia Bruce'a Willisa się pogorszył, panie i panowie. Rodzina wystosowała nowe oświadczenie w sprawie zdrowia aktora, potwierdzając, że jego stan się pogorszył. Niemal rok temu ujawniono, że u Willisa zdiagnozowano afazję i rezygnuje on z aktorstwa. Teraz bliscy gwiazdora podzielili się światem informacją, że cierpi on na demencję, a konkretnie otępienie czołowo-skroniowe, które utrudnia mu mówienie i porozumiewanie się. Bardzo, bardzo źle rzeczywiście. Chociaż to bolesne, jest dla nas ulgą, że wreszcie otrzymaliśmy jasną diagnozę. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu, jakie wystosowała żona aktora Emma Heming Willis. Była żona Demi Moore i jego dzieci Rumer, Scout, Tuoh, Mabel i Evelyn. FTD to okrutna choroba, której wielu z nas nie słyszało, a która może dotknąć każdego. A patrzcie, jakie to jest cholerstwo. John McClane, facet, można powiedzieć, nie do zajechania. Jeden z największych gwiazdorów kina akcji. Nie mówię lat 80. i 90., tylko ogólnie gwiazdorów kina akcji. Pamiętacie, zawsze był ten Sylvester Stallone, Arnold, Mel Gibson, no i też oczywiście był Bruce Willis. No, możemy tylko jedynie życzyć zdrówka, bo chyba rzeczywiście nic tutaj się więcej nie da zrobić. Aktor bardzo chory, no nie można niestety stwierdzić, okej, rzeczywiście, no to wszystko będzie dobrze. Ciężko, naprawdę ciężko będzie. Zaraz tutaj zobaczę, co piszecie. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. To ten aktor z Osadzonego, ten fałszywy przyjaciel, dobrze kojarzę? Zgadza się jak najbardziej, aż tutaj nawet w tym momencie gdzieś wyszukam jego zdjęcie. Mowa oczywiście o Tomie Sizemore. Tom Sizemore, panie i panowie. Znamy go z wielu filmów. O, proszę bardzo, mamy jakieś jego zdjęcie. Już tutaj zapiszę i wam pokażę. Będziecie mogli skojarzyć, o kim mowa. A, akurat to jest zdjęcie z Szeregowca Ryana, ale się nie chce się zapisać. Zobaczymy, czy to może pójdzie. I już będzie. Tak, proszę bardzo, już wam, panowie i panie, pokazuję, o kogo mi chodziło. To właśnie było N.U.N., czyli nie ufaj nikomu. Już proszę bardzo, pokazuję. A tylko przez mniejszy, bo się trafiło wyjątkowo duże zdjęcia, aczkolwiek to akurat dobrze. Proszę bardzo, to jest, panie i panowie, właśnie Tom Sizemore, który ma tętniaka. Życzymy zdrówka, naprawdę zdrówka, bo ja wiem, ja się nieraz śmieję, słuchajcie, ja się nieraz śmieję, mówię, że o, Patrycjusz Wegeta, to i tamto, że Uwe Boll wraca, bez nadzieja i tak dalej. No tak, my nie chcemy, żeby ci ludzie na przykład kręcili kolejne produkcje, robili kolejne filmy, ale nie życzymy nikomu naprawdę źle, bo to jest taka wredota. Ja mówię, nie to, że mnie to śmieszy, ale to jest masakryczna sprawa. Nie chcę widzieć nikogo chorego, nie chcę, żeby tam ludzie umierali, bo to jest wredota. No ale niestety, na pewnych rzeczy niestety nie przeskoczymy. Więc to był Tom Sizemore. I słuchajcie, jeszcze chciałem wam powiedzieć o horrorach. Kilka słów o horrorach. Tak, Slasher Thanksgiving, kto będzie ćwiartował? Nie tylko indyka, ależ pięknie. The Hollywood Reporter jest artykuł. To się dzieje naprawdę. Na początku stycznia informowaliśmy o planach przerobienia fałszywego zwiastuna Thanksgiving w filmie z krwi i kości. Projekt szybko nabiera kształtu, bo właśnie poznaliśmy nazwisko pierwszej gwiazdy. Jest on znany z serialu Chirurdzy, Patrick Dempsey. Kiedyś takie coś miało miejsce przy okazji no, Maczety, tak? To też mi było, a jakiś zwiastun na jajo gdzieś tam wrzuciliśmy, a tutaj proszę bardzo, dzieje się. O Thanksgiving było głośno w 2008 roku, a wszystko to za sprawą dylogii Grinch House. Mówiłem o Maczecie. Tarantino i Roberto Rodriguez na potrzeby filmów nakręcone zostało kilka fałszywych zwiastunów. Jeden z nich promujący slasher Thanksgiving wyreżyserował Eli Roth. Spodobał się on tak bardzo fanom, że od razu zaczęto mówić o realizacji na jego podstawie całego filmu. Początkowo wydawało się, że projekt szybko doczekał się realizacji. Jeszcze w 2009 roku w wywiadzie Eli Roth twierdził, że ma już zapewniony budżet. W 2012 roku słyszeliśmy z kolei o tym, że scenariusz slashera opowiadać będzie John Watts i Christopher D. Ford, czyli autorzy filmu Clown, w którym Roth zagrał tytułową postać. Potem jednak o projekcie zrobiło się cicho. Najwyraźniej Eli Roth o nim nie zapomniał, jak poinformował w styczniu portal Deadline. Wszystko jest już gotowe, by rozpocząć zdjęcia. Autorem scenariusza jest Jeff Randall, który pojawił się w fałszywym zwiastunie jako pielgrzym. Według źródeł The Hollywood Reporter Robert Dempsey wcieli się w rolę szeryfa. Skąd znam jeszcze Jeffa Randella, panie i panowie? Śmiertelna gorączka, między innymi. Więc sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No, to mówiłem wam wcześniej właśnie, że to jest tak, że akurat kilka rzeczy jest zrobionych i kilka rzeczy może. Maczeta przecież doczekała się aż dwóch filmów, dwóch produkcji. Jedna część wypadła lepiej, druga rzeczywiście gorzej, no to wiadomo jak to wygląda. No ale tutaj całkiem rzeczywiście sensownie to brzmi. Może będzie zabawnie, zobaczymy. Jestem tam sam ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie. Może będzie dobrze, może będzie... No na pewno będzie krwawo. No, jeżeli widzieliście, tam były dwa filmy właśnie, Planet Terror, a także Dead Proof, czyli Planet Terror, no to oczywiście no, wspomniany Bruce Willis wystąpił między innymi w tymże filmie, a w Dead Proof tam jedną z głównych ról, to oczywiście Kurt Russell, grał kaskadera Mike'a, a czym on się zajmuje? No jest kaskaderem. Więc rzeczywiście jakoś tak to fajnie wyglądało. No, Może będzie dobrze, będzie krwawo. Miejmy taką nadzieję, że dotrzymają słowa i powiedzą tak, jak najbardziej, kręcimy, robimy, będzie zawodowo. Będzie bardzo fajnie, będzie bardzo ciekawie. Tak, jutro recenzja Ant-Man i Osa Quantumania. Powiem tak, nie jest to najlepszy film, no ale taka recenzja powstanie. We wtorek, mam nadzieję, że zdążę na wtorek, materiał już nagrany, trzeba oczywiście zmontować, będzie jak założyć konto i jak funkcjonuje, czym w ogóle jest Amazon Video Prime. We środę wracają, chciałem powiedzieć potworne, kultowe horrory. W piątek najprawdopodobniej będzie Tar, czyli film nominowany do Oscara. Kate Blanchett niesamowita jest w tejże roli, więc... Będzie grubo, będzie panie i panowie ciekawie. Tutaj Lancet pisze, że oba filmy spoko. Mi się chyba pierwsza Maczeta podobała bardziej, ale domyślam się, że mówisz o Planet Terror i o Dead Proof. Rzeczywiście zgadza się, obydwa filmy dobre, fajne. Szkoda tylko, że akurat nie udało się i nie odniosł takiego sukcesu, jakbyśmy sobie życzyli. A z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo. Tutaj zaraz gdzieś się pojawi film, który YouTube uzna, że tak, ja najbardziej dla ciebie jest on odpowiedni. Kliknij go, zobacz, a my widzimy się za tydzień, jak co tydzień, 21:30. Cześć.